Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 661. Ja nazywam się Damian Paluch, aka Dachman, i ze mną jest Łukasz Drozda, tak, Simplex, podcastem Kwadrat. Witaj, Łukaszu.
Witam, bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło w taki przednoworoczny tutaj okres. Gramy to
właśnie, to jest przerwa świąteczna, to jest odcinek, będzie taki sylwestrowy, przedsylwestrowy. To od razu już cię zapytam, czy zainstalowałeś Tomb Raidera?
Wiesz, że tak. Rise of the Tomb Raider mam zainstalowany, bo to jest Tomb Raider, który w ogóle mój kolega dobry, którego znam bardzo dawno i gramy większość gier w ogóle koopowych, jakie ja gram. To z nim. Przeszedłem z nim w ogóle Halo parę razy, gramy w Destiny, ukończyłem niedawno DLC, dosłownie kilka dni temu, coś tam, Battle for Brooklyn. To jest takie DLC, które wyszło niedawno do Division 2. No to ten mój kolega podarował mi kiedyś na urodziny, i dosłownie, nie wiem, 4 lata temu, podarował mi tego Shadow of the Tomb Raider, tego najnowszego Tomb Raidera, który ogólnie był flopem i tam tak tego, nie? No, i ja w sumie, i on ciągle mi wypomina, bo widać na Steamie, wiesz, osiągnięcia, nie? Więc on ciągle wie, że ja po prostu tej gry nie przeszedłem. Ja tak ciągle już próbuję, już nawet parę miesięcy temu zacząłem w nią grać. Coś mnie jak zwykle od, wiesz, po prostu zdystraktowało i przestałem, ale mam nadzieję, że może jeszcze pogram chociaż trochę w tego Tomb Raidera, bo podobno nie jest aż tak zły, nie? Ten Rise, ten Shadow. Ty go przeszedłeś?
Znaczy ja w ogóle przeszedłem wszystkie. Mam je w wersji na Xboxa. Zresztą to jest jedna z niewielu gier, które fizycznie mam na Xboxa.
O, wow. One. Wiesz, jaką ja mam grę, jedną grę, jaką mam na Xboxa One? Psychonauts 2.
No ale to chyba taka...
To tak, kupiłem. To taki, wiesz, tak.
Się tak wyrażę.
Tak, wiem, o co ci chodzi. Tak, bo ja tak to kupiłem właśnie troszkę, wiesz, sympatii i tak z sentymentu, bo ja w ogóle tę grę przeszedłem, ja w ogóle kupiłem na... I ona była w pasie. Ja na premierę ją przeszedłem w ogóle, oczywiście na PC-cie. Genialna gra, jedna z najlepszych w ogóle gier, jakie grałem. Fenomenalna, polecam każdemu. I ona jest w pasie i w ogóle, ale ja ją... I nie mam jej w sumie na Steamie, ale... ale kupiłem ją sobie po prostu na Xboxa, tak. Tak. Tylko taka ciekawostka jeszcze, wiem, że lecimy w off-top, zaraz wrócimy do Tomb Raidera.
Ale nie ma tematu, tematem jest szampańska zabawa.
Oczywiście.
Tomb Raider.
No, więc właśnie chcę wrócić do Tomb Raidera, a jeszcze chcę powiedzieć, że jakby uwaga na Psychonauts 2 na PlayStation, na konsolę Sony, ponieważ studio w trakcie powstawania Psychonauts 2 Microsoft wykupił studio Double Fine i chyba w ogóle... Nie wiem, czy tutaj mogę trochę szyć, ale wydaje mi się, że trochę ich uratował, bo oni sobie jakoś super nie radzili. I dokończyli sobie, no jakby dzięki temu, że ich kupili, dokończyli sobie Psychonauts 2. I ta wersja na PlayStation, to ona jest tylko na PS4. Ona nie dostała chyba nigdy patcha na PS5. I po prostu jakby wersja na Xboxa One dostała patcha na X, no nie? Jakby działa po prostu...
Ale chyba to można powiedzieć, że akurat na Xbox Series S... X jest wstecznie kompatybilny całkowicie, chyba nie ma. Nie. Są jakieś gry, które nie są?
No jakieś chyba nie są mi znane, ale nie chodzi bardziej o to, że wiesz, jakby wersja na PlayStation z Psychonauts 2 to jest wersja na PS4, która nawet na PS5 działa we wstecznej na PS4, nie? I ma chyba część klatek, albo gorszą rozdziałkę, wiesz, nie ma HDR-a czy coś takiego. A wersja na Xboxa to jest wersja, która jest jakby na current gena, na X-a i wykorzystuje jakby pełną moc tej konsoli, tam jest 60 klatek, HDR, większa rozdzielczość. No na PC-cie oczywiście też tak jest. Także podchodzi mi o to, że ta wersja na PlayStation jest jakby taka najgorsza, bo nawet jak odpalimy na PS5, to i tak będziemy grali w wersji z PS4, czyli z konsoli, która ma w tym momencie 12 lat, nie? No tak, o to mi chodzi. A gra jest i tak wspaniała i bardzo polecam.
No właśnie, ale to jest, wiesz, no ta gra już niedługo kończy 4 lata, skończyła 4 lata i wydaje mi się, że to była jedna z takich najbardziej oczekiwanych gier, na zasadzie takich, że wszyscy tak kochali tego kultowego Psychonauta, czekali na dwójkę. I wydaje mi się, że no nie tyle, że przeszła bez echa, ale nie tyle, że nie uratowała studia, no bo to studio chyba ma się dobrze, ze wszystkich studiów nadal coś produkuje, nie? Ostatnio wydali Keepera, ale nie zauważyłem, że Keeper w napisach końcowych nie ma Tima Schafera.
Co ty gadasz?
Więc on chyba tam nie dokładał się do tego, ale też może gdzieś przeoczyłem, może tego nie dostrzegam, ale ja nie wiem, na czym jeszcze Double Fine pracuje.
Ja znalazłem właśnie news na Reddicie sprzed 4 miesięcy, że Tim Schafer powiedział, że Double Fine is working on multiple games in addition to Keeper, czyli że nie dość, że pracowali nad Keeperem, to jeszcze pracowali nad wieloma grami oprócz Keepera, czyli jakby na minimum trzema. No jestem bardzo ciekaw.
Tak. Podobno, ale to się zamieniło takie studio wewnętrzne, arthouse'owe, można powiedzieć, no, że oni robią, wewnętrznie robią, w cudzysłowie, indyki dla Microsoftu. Żeby Microsoft obok tych The Outer Worlds 2, Avowed, no nie, akurat Obsidian, ale z tych dużych tytułów, no nie, i tych remasterów, jednak wydawał też jakieś mniejsze, no bo jednak potrzebują cały czas budować tą bibliotekę Game Passową, chociaż szczerze mówiąc, to wydaje mi się, że tak, że poza ceną, no to nie można tam za wiele zarzucić Game Passowi, nie? Wydaje mi się, że to nadal jest ciekawa usługa. Zresztą ja nie mam porównania, jeśli chodzi o PlayStation Plus, bo AK tego nie subskrybuje, ale dzisiaj zostałem już przekonany, że jednak wszystko, co można było zrobić w Minecrafcie bez posiadania przepustki online tej nintendowej, zostało osiągnięte. No to skusiłem się i kupiłem ten Nintendo Online i tam, ja wiedziałem, że tam są jakieś stare gry, nie, bo tam po prostu wszystkie te archiwalne platformy, archiwalne, jak to brzmi, te klasyczne sprzęty, tak. Są i są wybrane gry, nawet jest znaczy, kilka tytułów na GameCube.
Jak się sumuje tych gier jest kilkadziesiąt tak naprawdę, tylko że bardzo dużo jest bardzo starych. Znaczy inaczej, Nintendo Online to nigdy nie był... Sama nazwa wskazuje. To nigdy nie było tak jak naprawdę. To nigdy nie była kolekcja gier. To nie było jej głównym celem. To jest głównie do grania online oraz do czego? Do save'ów w chmurze. I to jest najtańsza usługa ze wszystkich, bo jak sobie.
Tak, 4 euro kosztuje. Czyli nie wiem, ile to może być. Stary, 15 zł w Polsce.
Nie wiem, jak jest u ciebie, ale jest plan rodzinny, który może być 6 osób albo 5, nie pamiętam. Jak się wejdzie w taki plan i w ogóle tam na przykład na tym naszym forum poligami, to się buduje, wiesz, tworzą się takie spółdzielnie, nie? I wiesz. Ten plan rodziny kosztuje chyba, nie wiem, 300 zł na rok? Wiesz, wychodzi dosłownie ci, no, jakieś grosze. Wychodzi ci chyba 80 zł za rok za jedną osobę. No nie w tym planie rodzinnym, czy nawet mniej. No to, to jest mniej niż 5, to jest około 6 zł miesięcznie, no nie? I wiesz, teraz zaczęli dodawać gierki z 64, z GameCube'a, więc to już się robi całkiem fajna sprawa, nie? No bo no o ile faktycznie trzeba lubić te takie starocie, wiesz, tam na przykład tam jest oryginalny ten Super Metroid, nie? Ten taki z NES-a. Jeden z taka, wiesz, proto-Metroidvania, nie? Bardzo trudna, ale i wymagająca, ale na przykład tam masz te save state, masz cofanie czasu, wiesz, przewijanie.
Dokładnie, tak. No to jest bardzo porządny emulator. Tam się po prostu ściąga emulatory i w tych emulatorach są całe te zestawy tych gier.
I tych gier jest naprawdę dużo.
No, znaczy, to jest ten efekt taki, retro. Jak się wchodzi w taką usługę, to zawsze jest ten taki efekt, wow, ile tu jest ciekawych gier, które mógłbym zagrać. Ale jak już subskrybujesz, nie wiem, powiedzmy rok i miałbyś to subskrybować tylko dla tych gier, to bardziej by ci się pewnie opłacało gdzieś tam na jakichś promocjach kupić te pojedyncze tytuły. Oczywiście problem z Nintendo jest takim, że Nintendo nie sprzedaje. No oni się pozbyli tego, to jeszcze było chyba w czasach Wii U, nie? Ten Virtual Console, tak? To chyba był taki sklep i tam były sprzęty od właśnie ich, Commodore 64 i tak dalej, tak dalej. Więc tam było po prostu naprawdę taki raj dla fanów emulacji, gdzie można było już bez jakichś takich moralnego kaca, nie, sięgnąć po tytuły, ale ja na przykład nigdy nie korzystałem, bo ja nie miałem takiej potrzeby, nie, bo też prawda jest taka, że z tych starych gier to najczęściej wracam do tych gier z Amigi, chociaż muszę przyznać, że jak a to chyba kiedyś mówiłem, na PSP odpaliłem sobie emulator Super Nintendo, to byłem zaskoczony i ucieszony tym, ile gier, które grałem na Amidze, było też dostępne na Super Nintendo, bo na przykład Amiga bardzo słabo się emuluje na PSP. To powiedzmy można jako, jak to się mówi, proof of concept odpalić, ale tak, żeby w jakieś gry grać na spokojnie, to nie. A z Super Nintendo wręcz przeciwnie. I tam, wiesz, Soccer Kid, Sensible Soccer, Cannon Fodder i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie takie gry, które budowały moją przygodę z grami na początku lat 90. czy tam w pierwszej połowie lat 90. no tam są. No. Zresztą w ogóle ten rok jest bardzo ciekawy dla fanów retro, jeśli chodzi o wiadomości, bo zapowiedziano, tylko że to będzie oczywiście dopiero za pół roku, ale ta Amiga 1200 Retro Games.
Mam chyba preorder, już nie pamiętam dokładnie, ale...
No ja też złożyłem preorder, tylko złożyłem w Amazonie, bo Amazon nie ściąga od ciebie funduszy, dopóki nie zostanie produkt wysłany, więc to jest taki bezpieczny preorder. Normalnie bym to zrobił w sklepie lokalnym, którym wcześniej złożyłem preorder na przykład na The Spectrum, które też się w tym roku pojawiło i The Spectrum to jest taki, no to jest ten pierwszy idealny sprzęt, no nie, bo oni już mieli ten C64 Maxi, tak zwany Maxi, ale to była taka no to sprzed kilku lat, już nie pamiętam dokładnie kiedy to wyszło, ale pamiętasz, Retro Games wydało i małą mini konsolkę zwaną DC64 i zrobili ten duży komputer, nie? Ale no dosłownie parę tygodni temu zaczęła się wysyłka tego Commodore 64 Unlimited, który jest takim faktycznie najlepszą wersją Commodore 64, bo nie dość, że ona jest nowoczesna, jest zrobiona na tej płycie Ultimate. No, ci, którzy się znają, to pewnie wiedzą, o co chodzi, a więc to nie jest taka emulacja, tylko to jest po prostu chip, który sprzętowo, no nie, jest tym C64, nie jak to nazwać, no znowu, fachowcy wiedzą, jak to wytłumaczyć, ale może wszystkie te porty
PGA,
są...
CPGA, to takie...
Tak, CPGA. Dokładnie. I wszystkie te porty, które były na oryginalnym Commodore tam są, czy na cartridge, czy wyjście na monitor i tak dalej, plus oczywiście porty USB, wyjście HDMI, fantastyczna klawiatura mechaniczna, no po prostu cacko ogromne, no nie? Naprawdę świetnie to wygląda i szczerze mówiąc, to teraz naprawdę, jak ktoś ma oryginalny sprzęt, to już tylko to jest taki jakiegoś sentymentu. Wiesz, bo wyciągania z szafy i mordowanie się ze starą Amigą i tak dalej może mieć swój urok, ale jeśli masz sprzęt, który ci to wszystko umożliwia, a jeszcze właśnie przez to, że to jest no, ta sama obudowa, ta sama wielkość, klawiatura pewnie będzie podobnie klikać, różnice będą jakieś kosmetyczne, prawda, to logo, czy no, że nie będziesz mógł włożyć dyskietki do środka, no to jest super, nie, no, więc dla mnie to jest no, ciekawy czas, nie, bo w ogóle ten rok mija pod znakiem takich emocji, które jak po sinusoidzie idą do góry, a później spadają, idą do góry i spadają, bo wiesz, tyle samo jakby złych rzeczy się wydarzyło, co dobrych, można powiedzieć, prawda?
Jest taki memik, we're so back, it's so over, kojarzysz?
Nie.
No, że generalnie wiesz, it's so over, czyli już koniec, już wszystko jest do dupy, a potem we're back, wracamy, znowu no jest tak. Dobrze i znowu it's over i znowu we're back. I tak w kółko, no nie? To jest takie właśnie taki mem. Nawet
można powiedzieć, że mieliśmy kilka fajnych chwil, że się tak wyrażę, w ciągu tego roku, bo mieliśmy naprawdę fantastyczne tytuły, fantastyczne gry, które wyszły. Mieliśmy premierę nowej konsoli, Switch 2. Mieliśmy zapowiedź nowego sprzętu od Valve, tylko no, to jest na razie zapowiedź, więc jeszcze musimy poczekać na te wiadomości. No ale mieliśmy znowu te złe wieści, które są związane z AI, które zamiast wpływać pozytywnie na nasze życie, okazuje się, że wpływa negatywnie i to tak pośrednio. No bo to, co się wydarzyło, jeśli chodzi o ceny RAMu, no to sprawia, że nie będziemy mieli tańszych sprzętów, wiesz, tańszych konsol, no bo nie wiadomo, co będzie po roku, nie? Jak się te zapasy skończą, które sobie Sony tam zabezpieczyło, no to czy znowu będzie jakaś podwyżka PlayStation 5? Ale też, no mieliśmy podwyżki cen konsol, nie? Coś absolutnie niespotykanego do tej pory, bo zawsze liczyliśmy na to, że po pierwsze ceny konsol spadają, no bo jest coraz łatwiej o tej samej mocy wyprodukować te komponenty tego sprzętu, a po drugie wychodzą właśnie nowe iteracje, które właśnie są z tańszych komponentów, nie wiem, są mniejsze i tak dalej, więc ja nie wiem, no, czy ty jak patrzysz na ten miniony rok, to też masz takie wrażenie, że po prostu to nie był średni rok, to był i bardzo dobry rok, ale też taki bardzo, bardzo nieciekawy pod wieloma względami.
Pod względem gier, jakie dostaliśmy, to był jeden z najlepszych w ogóle roków, jaki pamiętam w ostatnich latach. wiadomo, no te wszystkie Hades, Silksong, jeśli chodzi o indyki, no nie, z dużych gier. Mm-hmm, tak. Battlefield wrócił, że tak powiem, na tarczy i Kingdom Come Deliverance 2 dostaliśmy, no wiadomo, tam Expedition, taki gra AA, mm-hmm. bym powiedział, nie indyk. Było masę świetnych gier, w ostatnim tam Dispatch też tam zamieszał mocno. No naprawdę jest tego cała masa, ale przeciwko na to, co się dzieje ze sprzętem, to tak naprawdę AI wessało wszystko i jest tragicznie, jeśli chodzi o nasze nowe. Ja się w ogóle boję o nowe konsole, jakie one będą drogie, jakie one będą miały mało RAM, bo nie wiem, czy ty wiesz, jak sobie tak pomyślisz, to między generacją PS3 a PS2, nawet PS3 a PS4, to PS4 i Xbox miały po 16 razy więcej RAMu. Rozumiesz? Mhm. Z 512 na 8. To jest 16 tak. razy tyle. A potem był przeskok tylko dwa razy, nie? Przy PS4, PS5 tak. i Xbox był z 8 na 16. Ja się po prostu boję, że teraz to w ogóle będzie na przykład o połowę przyrost, o 50%, wiesz, na 24 na przykład. Bo po prostu jest tak, jest po prostu tak drogi ten RAM będzie, nie? No ja nie wiem, ja naprawdę nie wiem, co będzie. Znaczy wiadomo, że to jakoś tam przetrwamy, może ta bańka pęknie, może powstaną fabryki, no ale na razie jest naprawdę źle i trzeba po prostu, że tak powiem, brace yourself, bo winter is coming i naprawdę...
Ale na przykład zastanawiałeś się o tym, czy i być może premiera Steam Machines się z tym trochę wiąże, chociaż inaczej wiąże, może się wiązać, bo nie wiemy teraz, co się wydarzy w tej sytuacji, nie? Valve nie jest znany z tego, że informuje cały czas o swoich decyzjach, nie musi tego robić, tylko po prostu zapowiada coś, nie? Widzi, że jest hype. I czeka,
Ja się nie zdziwię, jeśli Valve teraz przestanie po prostu w ogóle zamilknie na temat Steam Frame'a. Jeśli oni nie wykupili odpowiednio wcześnie, nie zarezerwowali sobie jakichś zapasów RAMu po dobrej cenie i jeśli nie zagwarantowali sobie po prostu jakby w tym kontrakcie, wiesz, takich zabezpieczeń, że nikt im nie może tego zerwać, nie? Bo teraz jest gdzieś ktoś inny kupi to drożej, to moim zdaniem ten Steam Machine albo będzie piekielnie drogi, albo po prostu zostanie anulowany, bo Valve naprawdę nie ma żadnego problemu z anulowaniem produktu. Fakt, że to już zostało zapowiedziane i wszystko, ale weź pod uwagę jedno. Dlaczego RAM w Valve indeksie, sorry, w Valve Steam Machine nie może być, dlaczego ta konsola nie może być tania? Tam jest wyjmowalny RAM. Więc ta urządzenie nie może być tak atrakcyjne cenowo, żeby się je opłaciło wybebeszyć. Bo każdy będzie mógł je kupić i po prostu wybebeszyć. Nie?
No tak.
I tak samo dyski, bo wiesz, dyski też drożeją, nie zwróćcie uwagę. Nie tak drogo, więc wiesz, nie ma takiej paniki, nie ma takiego szału i takiego krzyku o koszt SSD-ków, nie? Ale też podrożały. I teraz jedyne dwa wymienne komponenty, które są w Steam Machine, to jest dysk i to jest RAM. Procka nie można wymienić, bo jest wlutowany, karta grafika jest wlutowana, swoją drogą ma te 8 GB, co może być dla niej trochę takim zbawieniem, bo przez to jakby jej koszt nie będzie, wiesz, nie poleci tak w górę, więc akurat tutaj jakby niechcący Valve się udało po prostu jakby odpowiedzieć na kryzys na rynku pamięci RAM, zanim on nastąpił, bo jednym z największych punktów krytyki Steam Machine jest to, że ma właśnie 8 GB VRAM-u i to jest bardzo mało. Ja uważam, że to jest za mało i to może zatopić te konsole. Bo Unreal Engine, chyba że po prostu Valve się dogada z teamem, z tym, jak się nazywa ten, to, Boże, ten gościu od Epica, wiesz, o kim mówię. Ziomek z Epica, nieważne. Tim Sweeney, tak, wiemy, o kim mowa. Tim Sweeney. I po prostu Unreal Engine jakoś magicznie się zaktualizuje i ogarnął ten RAM, bo inaczej ja tego nie widzę, no ale do czego zmierzam.
Ale się zastanawiam się, czy... Aha, no to okej. Okay,
no nie mówię, właśnie zmierzam do tego, że po prostu to, że ten RAM można wyciągnąć i że dysk można wyciągnąć, powoduje... że te komponenty, że to się musi Valve spinać, ta cena z cenami jakby rynkowymi, bo natychmiast sobie jacyś skalperzy i takie, wiesz, cwaniaczki, tacy, wiesz, kombinatorzy, entreprenurzy, nie, sobie zaczną przeliczać. Jak kupię ten Steam Machine, ile tam jest RAMu, ile on jest warty, no nie? Tak. Jak sobie oddajemy cenę RAMu, to jakby, wiesz, to się naprawdę może wydarzyć.
No tak. Ja zastanawiam się teraz, jak wygląda na przykład... nie wiem, rynek wtórny komputerów, z których można właśnie wyciągnąć tam ktoś pamięć.
Oszalał pewnie.
Tak, ale wiesz ktoś, ja się zastanawiałem nad tym, bo wątpię, żeby ja byłem przekonany, że Steam Machine jako sprzęt, to co zostało wysłane do, znaczy Znaczy, wydaje mi się, że nie do końca byłem przekonany, ale wydawało mi się, że mogło tak być, że ten sprzęt, który był wysłany do recenzentów, to był sprzęt działający. Bo oni go rozbierali, tam pokazywali kuzyni.
Ale mi się wydaje, że nikomu nie wysłali tego sprzętu, tylko oni zapuścili do siebie. I ci recenzenci siedzieli u Valve. Wiesz?
A, i to takie wrażenie było, faktycznie. No bo tak. Jedyny filmik, który był właściwie takim, z takim wprowadzeniem do tej sytuacji, z takim opisem, to był na Giant Bomb, bo oni tam zrobili takie intro i outro i pokazywali właśnie już rozmowę z inżynierami, twórcami tego sprzętu, czy tam w ogóle jak to wyglądało. I faktycznie, no to było rozbierane, więc musiało być w jakimś tam stopniu gotowe. Dlatego zastanawiam się po prostu tylko, czy ten prototyp mógł być jeszcze taką wersją przed.
No tak,
przed
engineering
końcową.
Sample taki trochę, nie?
Tak, tak i że mogliby wtedy dojść do wniosku, że okej, robimy teraz tą pamięć faktycznie taką, wlutujemy ją na płytę, robimy tak, nie wiem.
Oni się chwalili, ale oni, dla nich to był taki punkt, wiesz.
No tak, dlatego
plusa.
Wydaje mi się, że to się nie wydarzy. Tak, dokładnie,
no tak
masz rację.
Mi się. Wiesz, no. Nawet sobie tak mogę wyobrażać, patrz, ja na przykład mam w moim komputerze 32 giga RAMu, no nie? 2 razy po 16. Mogę na przykład sobie kupić teraz Steam Machine, sprzedać ten RAM, który tam jest, na przykład, nie? I sobie włożyć pół mojego, nie? Tak hipotetycznie, tak sobie myślę, nie? Będę miał teraz 16 w kompie, no dobra, ale to nie jest taki wielki problem, dlatego że 16 to dalej dużo, no nie? I sprzedaję ten RAM,
ja mam 32 i wydaje mi się, że w ogóle jeśli chodzi o gry, to posiadanie więcej niż 32 giga RAMu jest totalnie. Oczywiście.
Jest jedna gra, która to wykorzystuje. Inaczej, istnieją gry, które to wykorzystują, to są symulatory lotnicze. Wiesz, jest na przykład ten Microsoft Flight Simulator z jakimiś tam modami. To ja wiem o tego Tomasa Wolanda, takiego, wiesz, eksperta, tak powiem.
No pozdrawiamy się.
Hardkorowego gracza, pozdrawiamy. No, to on mi powiedział właśnie, że mody, że tam MSFS z modami potrafi zerzeć każdą pamięć. Mam takiego kolegę, który gra w taki inny symulator, DCS chyba się nazywa? Nie wiem, czy kojarzysz coś
tak,
takiego.
Tak, kojarzę, to są takie bardzo profesjonalne.
No, Digital Combat Simulator.
No, tak.
To też potrafi zerzeć każdy RAM, nie? No, ale to takie totalne nisze. Tak naprawdę dla każdego zwykłego człowieka, który nie gra, powiedzmy, w takie gry, to tak. 32 giga to jest totalny komforcik, a myślę, że jakby się uprzeć, to większość gier da się grać też w 32, w 16, a jak się już w ogóle pojawi ten New Windows Experience, chyba to tak się nazywa, nie? To, co ma, wiesz, ci na 11 umożliwić takie, wiesz, to jest to, co ma działać na tym, to, co działa na tym ROG Ally'u, Xbox Ally'u, nie?
Tak.
To jest taki po prostu system, który chyba 2 giga RAMu zwalnia jeszcze dodatkowo, bo on wycina jakieś tam usługi i bzdury takie niepotrzebne do grania. To w ogóle już wtedy, wiesz, jeszcze bardziej 13 giga wystarczy.
No właśnie. To jest ciekawy temat, bo to jest też, zahaczasz o temat handheldów i jedną z też informacji, które się pojawiły chyba też niedawno, jest zakończenie produkcji tego Steam Decka LCD,
tak,
który był najtańszym handheldem, który był jednocześnie jakby najbardziej się go opłacało, moim zdaniem. Wiesz, pomijając to, że powiedzmy, jeśli ktoś chciał mieć OLED, bo uważa, że nie da się grać na LCD w żadnym wypadku, no to okej, ja to rozumiem, ale to była taki sprzęt, którym kupiłeś sobie ten najtańszy LCD i mogłeś sobie wymienić właśnie ten dysk twardy, jeśli nie chciałeś korzystać z microSD card. No i też mogłeś sobie... Znaczy nie wiem, co jeszcze zmienić mogłeś w nim, bo chyba nie mogłeś zmienić RAMu, nie? Bo to,
no nie,
to wszystko było w ten... Nie. Ale to była taka... chyba, nie wiem, to 350 euro kosztowało, tak.
1900 zł w Polsce. To jest akurat cena niewypolerowana, zawyżona, ale on kosztował w euro chyba faktycznie 350. Teraz to już nie
sprawdzimy. I to, porównując do wszystkich innych handheldów, no to, to był najtańszy. Teraz najtańszym handheldem wydaje mi się, że jest Switch 2. I dla Switcha, dla Nintendo, moim zdaniem, to jest bardzo dobry moment. Nie żeby się lepiej sprzedawać, bo sprzedaż Switcha 2 nie jest problemem, tylko żeby być jakby nie tylko królem sprzedażowym, ale znowu zdominować właśnie ten rynek tych przenośnych sprzętów. Bo
znaczy, wiesz, moim zdaniem DEC nigdy nie był konkurencją dla Switcha. To są jakby inne rynki.
Nigdy. Ale chodzi mi o to, że dla kogoś, kto nie był zainteresowany Switchem, Steam Deck stał się takim... wiesz, to jest jak Steve Jobs mówił, że nie? Że, albo nie wiem, czy on mówił tak, ale chodzi o to, że dobry taki produkt, manager, nie, czy project visionary, nie wiem jak to nazwać, takiego, próbuję z angielskiego, nawet nie wiem czy po angielsku jest, ale ktoś, kto, ktoś powiedzmy wymyśla produkt, tak? To on nie robi tego na zasadzie, że wiesz, bierze grupę jakąś fokusową i pyta, co byście chcieli. Nie? I każdy ma jakieś życzenie i ktoś robi po prostu coś, co ma te wszystkie rzeczy. Bo tak to było kiedyś, tak robił Microsoft i wszyscy mieliśmy te palm topy, te inne takie gadżety. To musi być ktoś jak Steve Jobs, który miał jakąś wizję i może nawet jej nie artykułował, ale dopóki tego nie miał w ręce, tego co dokładnie chciał, no to on, wiesz, cały czas mówi, nie to, wiesz, to nie, jak w Whiplashu, nie moje tempo. I w końcu ostatecznie dostaliśmy iPhone'a i iPhone, nikt się tego nie spodziewał, bo nikt sobie nie wyobrażał, że na przykład telefon może nie mieć fizycznej klawiatury, nie? Każdy, nawet jak patrzyłeś w podręcznikach do Cyberpunka 2020, czy w ogóle jakiekolwiek wizje przyszłości, to była miniaturyzacja telefonu, że one się składały z klapką, były coraz mniejsze, mogłeś je wsadzić sobie do nie wiem, do buta, nie? Czy tam cokolwiek. Ale nie było takiej wizji. I wydaje mi się, że Switch trochę tak pokazał, no nie? Po części, no nie? Że jest potrzeba na takie przenośne grane na większym sprzęcie, czyli nie na małych gadżecikach, które włożysz do kieszeni. I Steam Deck moim zdaniem wszedł w taką niszę, która może nie jest w skali właśnie Switcha ogromna, ale wiesz, ja mam Steam Decka, ty masz Steam Decka, ja bardzo często na nim gram i dla mnie to jest rewelacyjny sprzęt. To jest sprzęt, który ja uwielbiam i jakby nigdy nie potrzebowałem Steam Decka, ale jak już go mam, no to wiesz, no to jest prawie dla mnie konsola numer jeden, wiesz, że jakby najwięcej gram właśnie na Steam Decku i to, co się wydarzyło po Steam Decku, to był później wylew, no to jest brzydkie słowo, ale pojawił się Legion Go, pojawił się Asus Rog Ally, który jest bardzo dobry i dla wielu to jest taki optymalny sprzęt, bo on jest troszeczkę droższy od Steam Decka, ale jest mocniejszy, ma lepszy ekran, lepsze funkcje. No nie ma pewnych rzeczy, które ma Steam Deck, jeśli chodzi o sterowanie, nie? Bo nie ma tych gładzików, nie ma wielu takich innych rzeczy, bardziej to jest taki pad i ekran dotykowy, ale pojawił się MSI Claw, pojawiło się mnóstwo sprzętów, chyba do teraz no, mieliśmy a propos nowych sprzętów, nowych premier, no to pojawił się właśnie ROG Ally X, który różni się od tego tradycyjnego ROGa, bo ma chyba nawet takie bardziej wyprofilowane te dotrzymania, nie?
Tak, on ma takie łapki jak pad praktycznie, jest bardzo ergonomiczny. Przez to jest brzydki, taki nieforemny, ale za to jest ergonomiczny, to prawda.
No właśnie i być może w przyszłości gdzieś tam, kiedy się ta sytuacja z sprzętem uspokoi, on nabierze jakby takiego wiatru żagla, wiesz, takiego drugiego życia, no nie? Bo jest tak, że wiesz, te pierwsze opinie, te pierwsze recenzje były takie, że Microsoft w ogóle się nie postarał, żeby cokolwiek na tym sprzęcie zoptymalizować. Że nic na tym nie chodzi tak, jak powinno chodzić. No, są problemy, bo nawet nie chcę teraz wymieniać, nie, że tam coś się zawieszało, że coś, jakieś gry się nie odpalały i tak dalej, bo to nie o to chodzi. Bo bardziej chodziło o to, że to, co miało działać, nie, czyli odpalasz aplikację Xbox i odpalasz gry z Xboxa i nie ma żadnego problemu, no to z tym było różnie. Ale wiadomo, że takie rzeczy się naprawia, no nie? No, przecież Steam Deck też ma dziesiąt już mniejszych, większych aktualizacji, więc to wszystko zostanie naprawione i w przyszłości, no nie? Nagle się okaże, że ta cena, która wydawała się duża, ROG Ally X, no nie? Ona nie będzie taka duża, kiedy wszystko po prostu tak podrożeje, nie?
Tylko, że on też podrożeje. Sprzętu...
No właśnie to i to moim zdaniem sprawi, że nigdy się nie odbije, bo problem z Microsoftem jest właśnie taki największy, że oni całkowicie położyli markę sprzętową Xbox.
No tak, że świadoma decyzja.
Tak, i oni teraz są wydawcą, oni są
zadowoleni. Co się działo podczas Czarnego Piątku i całych tych wszystkich wyprzedaży, nie? Że Sony obniżyło ceny po prostu swoich konsol i był szał sprzedażowy i ta konsola w ogóle znowu wykręciła jakieś chore wyniki tam, wiesz, sprzedażowe, a Microsoft prawie nic nie obniżył. W ten sposób się prawie w ogóle nie sprzedał. I to było
Takiego, no ale szczerze mówiąc, my żeśmy o tym mówili, jakby to była teoria spiskowa, nie? Że, no. że nie ma sprzętów w sklepach, nie? Że Xbox Series X nie istnieje. Później zaczął się pojawiać w jakichś takich śladowych ilościach, ale on teraz kosztuje praktycznie tyle, co PlayStation 5 Pro. Zwykły no tak, Series X. Tak. No, tu nie ma mowy o konkurencji. Tu nie ma mowy o konkurencji. I w tym momencie najlepszym sprzętem do grania jest po prostu zwykle PlayStation 5. Nie wiesz, cena do jakości. I jak to będzie wyglądało przez następny rok, no to jest dla mnie bardzo ciekawe, bo możemy mieć znowu jakieś takie przejście, taki powrót graczy do pecetów, tylko jeśli te pecety będą no, drogie ze względu na RAM, no to się gdzieś to zatrzyma. I ja w ogóle jestem bardzo ciekawy, czy zatrzymując się na tym poziomie, że deweloperzy, nie, twórcy gier, świadomi tego, że nikogo nie będzie już stać na jakiś nowszy sprzęt, to nie jednak będą optymalizować gry pod te starsze
wiesz,
karty.
Że tak, z jednej
pod
strony...
8-gigowe GeForce i tak dalej.
Ale tych kart, które mają mało RAMu, jest na rynku od lat ogromne ilości i ma je większość graczy, a i tak deweloperzy tego nie optymalizują. Więc tak naprawdę moim zdaniem ci, którzy tego nie chcą robić i tak tego robić nie będą, bo gdyby to mieli robić, to już by to robili. A z drugiej strony był taki news ostatnio, że Larian jest niezadowolony, bo Larian będzie musiał optymalizować tą nową, swoją nową grę Divinity pod 8-gigowe karty, ponieważ właśnie z tego powodu RAMu, nie? Taki news w ogóle latał po internecie, nie? Że Larian jest zmuszony do optymalizacji. Ale to jest w ogóle absurdalny news, bo tak naprawdę każdy deweloper
jak fake
teraz...
news, albo jakiś taki, ktoś wygenerował news na podstawie jakiejś plotki, albo jakiejś wypowiedzi.
Ale przecież
nie.
Już teraz mamy większość gry, jak się popatrzy na Steam Hardware Survey, czytałem oczywiście przy całym tam zastrzeżeniu do tego, na ile to jest wiarygodne, ale ja jestem w stanie uwierzyć totalnie, że absolutna większość graczy na całym świecie, jeśli tak popatrzymy globalnie, to oni przecież nie mają tych GeForce'ów po $1000, jak ja mam na przykład tego 4090, no nie? Takich ludzi jest po prostu promil. Większość ludzi ma tak naprawdę jakieś karty w laptopach, albo jakieś stare wiesz, karty i po prostu to dlaczego ci deweloperzy od dawna już nie optymalizują pod nich? Czemu tego nie robią? Nagle RAM, wiesz, nagle się teraz obudzą? Nie, no jakby nie uważam. No tak. Fajnie by było, ja bym chciał, nie? Ja bym bardzo chciał, bo uważam, że to jest trochę, że to, że 8 giga RAMu teraz nie wystarczy, to jest w dużej mierze wynik tego, że po prostu optymalizacja się poszła walić, bo to jest kosztowne i to jest czasochłonne, czas to pieniądz, trzeba zapłacić programistom. Prościej i wygodniej jest po prostu powiedzieć, jolo, kupcie sobie lepszą kartę, nie?
Mhm. Ale wiesz, a propos właśnie tych handheldów, mi się bardzo podoba to, że niemal to jest jakbyś taka moda, może nie moda, ale jakby faktycznie jakaś może potrzeba. Nie wiem, czy to się przekłada w ogóle na jakieś sensowne zyski finansowe, nie? Ale gry weryfikowane na deku, które są tak zwanymi, moim zdaniem, takimi niemożliwymi portami, nie? Czyli Kronos był zweryfikowany,
chodził dobrze.
Dying Light, The Beast, chodził bardzo dobrze.
Słuchaj,
Indiana Jones i Wielki Krąg jest zweryfikowany.
Nie wiem, czy wiesz, że Hellblade dostało specjalnego wielkiego patcha, Hellblade 2.
No.
To jest gra, która naprawdę, wiesz, ma srogie wymagania, to jest UE5. Ona dostała patcha pod Steam, bo ona chodziła bardzo źle na premierę. Nie? Ogólnie nie nadawała się, ale dostała. Baldur's Gate 3, podobno w Larianie był jakiś wielki fan Steam Decka, który po prostu robił dla siebie wersję, pod siebie, nie? I to jest super, bo z tego korzysta potem jakby wszyscy, bo jeżeli powstanie dobrze zoptymalizowana wersja pod Steam Decka, to tak naprawdę ten przypływ podnosi wszystkie łodzie. To jest takie, wiecie, neoliberalne pierdzielenie, ale to akurat w tym przypadku się sprawdza, nie? Że rzeczywiście, jeśli zoptymalizujemy grę pod Steam Decka, to potem ona nie ma prawa nie chodzić dobrze na każdym sprzęcie, bo już została zoptymalizowana pod najsłabszy. I to jest super. Ja się bardzo też cieszę z tego powodu.
I gry, które na przykład nigdy wydawało mi się nie zostaną zoptymalizowane. Na przykład ta polska gra Dark Envoy, którą ja bardzo lubiłem, ale ona mi się zaczęła wieszać na moim starym komputerze i później na moim... I zacząłem grać na Steam Decku, a na Steam Decku też niby powinna chodzić, a nie. Teraz jest zweryfikowana, więc mógłbym wrócić. Więc teoretycznie. Więc znaczy... ja w ogóle jestem zadowolony z tego, bo też... To pokazuje, tylko musi się, nie wiem, chyba, nie wiem, musi być po prostu jakiś taki, znaczy nie wiem, z czego to wynika, ale chodzi mi o to, że Switch 2 jest bardzo dobrym sprzętem, ma ma moc no, PlayStation 4, a właściwie tak jak powiedziałeś, ten przeskok graficzny między PlayStation 4 a PlayStation 5 nie jest tak ogromny. Oczywiście on jest duży i to nie jest tak, że on jest niezauważalny i tak dalej, ale skoro dało się zoptymalizować Star Wars Outlaws, skoro dało się Assassin's Creed Shadows,
Kronosa.
Skoro i to też w ogóle jest ciekawe, bo to nie tylko te gry, ale chodzi mi o to, że pamiętasz Jedi Survivor, które wyszło, Star Wars Jedi Survivor, które wyszło i na premierze miało problemy na konsolach na obecnej generacji okropne, jeśli chodzi o wydajność. Ale po czasie oni nie tylko poprawili tą wydajność na obecną generację, ale też wydali te gry, tę grę na poprzednią, czyli na PlayStation 4, na Xboxa One. Nie wiem, jak wygląda, bo na przykład, nie wiem, Call of Duty, jeśli chodzi o gry, każda z nowej serii jeszcze wychodzi na stary sprzęt, nie? Tylko różnica jest kolosalna między na przykład wersją na Xboxa One a Series X. To jest po prostu... No i ja tak przeszedłem i którąś tam parę lat temu, którąś tam część i no to jak zobaczysz po prostu, jak to może wyglądać i jak niezoptymalizowana jest ta gra, wiesz, na jakie po prostu, na jaką łatwiznę poszli, żeby...
Dalej mówimy o Jedi'u, czy nie?
Nie, o Call of Duty. Call of Duty,
przepraszam,
nie?
Sorry.
Tak, ale nie, chodzi mi o to, że po prostu jest faktycznie możliwość, żeby te gry optymalizować i ja się cieszę, wiesz, ja na przykład nie szukam, znaczy nie rozglądam się za Steam Deckiem 2. I ten Steam Deck 2, on się nie pojawi nie dlatego, że Valve po prostu nie chce, tylko po prostu Valve nie widzi potrzeby, żeby zmieniać sprzęt, skoro nie byłoby takiego dużego skoku technologicznego, tak. Na przykład, jeśli chodzi
Valve
o baterię.
Czeka po prostu, aż AMD ogłosi jakiś nowy układ, który rzeczywiście będzie dużo bardziej, nie wiem, no, wydajny energetycznie w stosunku do wydajności, wiadomo o co chodzi, będzie miał większy performance per watt niż to, co jest teraz. Oni czekają na taki przeskok, żeby to było co najmniej jakby dwa razy lepsze, nie? Że jakby masz dwa razy lepszą moc w tym samym wattażu, że tak powiem brzydko z angielskiego, albo masz o połowę mniejszy wattaż przy tym samym, przy samej mocy. I na razie jeszcze po prostu AMD takiego czegoś nie ma. A jak ma, to jest to cholernie... Znaczy jest taki układ Strix Halo, nie wiem, czy o nim słyszałeś. I to jest praktycznie moc PS5 w handheldzie, tylko że to raz, że to żre pod 100 watów, nie? Potrafi żreć, a po drugie to kosztuje kilka tysięcy, takie wiesz, handheldy z tym to kosztują po 4, 5, 7 tysięcy. Jest tam taki GPD, pewnie kojarzysz tą markę GPD, GPD Win, taka słynna chińska marka GPD, GPD Win, nie kojarzysz? To już od paru lat istnieją takie... No oni wypuścili teraz GPD Win 5.
Kojarzę.
Tam jest w ogóle ten Strix Halo, to jest mega sprzęt, tylko tak, on kosztuje jakieś 7 koła albo 6, coś koło tego, czyli wiesz, w ogóle jest poza zasięgiem większości ludzi i ma w ogóle taką baterię, a nie ma w ogóle wbudowanej baterii. On ma taką jakby doczepianą baterię, możesz tę baterię albo sobie jakby wiesz, doczepić u dołu, no nie, jakby przyczepić ją od spodu do tego urządzenia, ono wtedy waży chyba z kilogram, no nie, albo możesz mieć to na kabelku, nie, w kieszeni. Mhm. Ale to jest tak prądożerne, że po prostu tam się nie zmieściła bateria, więc jakby niestety, tak. No... Nie ma szans, żeby to był realny sprzęt, który ktoś kupi, bo to musi kosztować, wiesz, poniżej 3 koła, no nie? Żeby to w ogóle miał sens taki masowy, jak Steam Deck, nie? No, no i też właśnie zżeranie, no i właśnie też ten prąd. Więc tak, nie ma na razie takie układy. Dlatego ja jakby cierpliwie czekam na pojawienie się DK2, bo ja po prostu wiem, że gdyby był dobry układ na rynku, w dobrej cenie, sensownej, który by AMD mogło zaproponować Valve, to Valve byś już jakby to zrobiło, no nie? Po prostu Valve czeka, bo po prostu rynek nie nadąża, no jakby za wolno ten
No
postęp.
Ale w Switchu coś tam sieci w dwójce, co jednak pozwala, żeby ta konsola była wyraźnie cieńsza, mniejsza niż
no ale to jest kosztem właśnie wydajności, nie? I jeszcze optymalizacji.
Wydajność jest chyba lepsza, nie? To jest tak sprzętowo, to jest lepszy sprzęt niż, znaczy wydajnościowo, to jest lepszy sprzęt niż Steam Deck, nie?
Wiesz co, jest troszkę lepszy, ale mi się wydaje, że to jest bardzo ciężko porównać, nie? Bo to zależy od gry. Jest to cholernie ciężko porównać, bo są w ogóle inne architektury, no nie? Switch ma tą architekturę ARM, nie? ARM, która jest bardzo wydajna prądowo. Deck ma x86. Deck lata na Linuxie, na tej warstwie protonowej, no nie? Jest to trudno porównać. Na przykład wydaje mi się, że Switch ma na przykład dużo bardziej wydajny ray tracing, bo to jest ten NVIDIA ray tracing. I nie ma szans na taką... Nie da się zagrać na Steam Decku w Outlaws w takiej jakości, jak na Switchu. I to wynika z tego, że ta karta, ta GPU AMD, to się nazywa Ceza? Nie, Van Gogh. Van Gogh. Ona ma po prostu tragiczny ray tracing. On teoretycznie jest obsługiwany w zasadzie takiego checkboxa, że działa, no nie uruchomi się. Ale wydajność tak spadnie, że nie ma sensu tego uruchamiać. Nie ma sensu grać w jakiekolwiek gry z ray tracingiem po prostu na Steam Decku 2. A na przykład ten Outlaws działa w miarę sensownie na Switchu 2.
Tak, tak.
W ogóle to, jak wygląda i działa ten Metroid Prime, to jest magia, nie? Metroid Prime to jest...
No właśnie, ty jesteś obrońcą Metroid Prime 4 Beyond. Uznajesz, że to jest gra, która spokojnie mogłaby być zestawiona z grami nowej generacji, jeśli chodzi o wygląd.
Znaczy, wiesz,
tak?
w kontekście pracy na tak urządzeniu, które ma tak mało, wiesz, zużycie prądu, nie tak małą moc. Bo wiesz, jakby ile miałeś gier na PS4? Ustaliliśmy, że Switch 2 to jest mniej więcej moc PS4, no nie? Tak, wiesz, pi razy drzwi, no nie? To wymień mi gry, które działały w 120 klatek na PS4, nie? Stałym, które nigdy nie spadało, nie? Serio, ta gra działa w Full HD 1080p, 60 klatek, w trybie zadokowanym i ona nigdy nie gubi tych klatek. Nigdy. Masz stałe, jak kamień, jak skała, 120 klatek, Full HD.
To wiesz, przydałoby się, żeby ci inżynierowie, którzy pracowali nad wydajnością tego, zadzwonili do Todda Howarda i powiedzieli mu, jak to zrobić, żeby Switch 2 Skyrim. Mógł odpalić Skyrim, żeby to jest...
Taka porażka.
No.
Jezus,
to tak
Maria.
Trochę jak z tym Oblivionem Remastered, nie? Że wszyscy się cieszą, no bo nie mówię, że trzeba było czekać, no bo prawdopodobnie można było odpalić tego Switcha, Skyrima ze Switcha jedynki, tak? I on by chodził, ale no to zawsze jest tak, że
on
nikt
wygląda,
nie czekał na tę grę, a jeszcze dodatkowo ci, którzy mogliby wrócić, chcieć i tak dalej, to rozbijałem się o takie błędy.
Mi się wydaje, że on wygląda w ogóle jak z PS5, ale czy to aż za dobrze wygląda na tym Switchu, ale co był problem? Problemem był input lag. Nie wiem, czy skojarzysz, jaki był zmierzony input lag. To już nawet, wiesz, to nawet nie było, na to nie było żadnego wytłumaczenia, że to nie tam mała moc Switcha, tam był input lag gorszy niż w grach przez streaming. Wiesz, z chmury, rozumiesz? Tam był input lag po 200-300 milisekund. Jakiś kompletny mindfuck i w ogóle bardzo szybko wyszedł patch, który troszkę to poprawił. Co widać, że oni po prostu wiedzieli, że to jest spieprzone, a i tak to wypuścili, nie? Na święta. I potem błyskawicznie wyszedł patch. No to czego to dowodzi, nie? Jeśli tak się dzieje.
Ja nie wiem, dla mnie ten kolejny, znaczy te kolejne 12 miesięcy, ten 2026, to będzie bardzo ciekawy rok, bo jest mnóstwo rzeczy, na które czekamy, już wymieniliśmy kilka co najmniej. Mam nadzieję, że Steam Machine mimo wszystko się pojawi, mimo że no brakuje tych informacji, brakuje tych detali i tak jak mówimy, Gabe nabrał wody w usta, może Valve, ale jest jeden sprzęt, który chyba... Znaczy zastanawiam się, czy on też podlega, czy Steam Frame będzie podlegał tym problemom, bo to czy to jest w ogóle, bo to jest, ma być sprzęt autonomiczny, czyli on, rozumiem, też będzie miał w nim jakiś RAM sobie.
Ale niewymienny. Jakiś... Aha, i to jest jego ratunek. Niewymienny.
No tak. To jest co wiadomo o Steam Frame, na przykład jeśli chodzi o porównanie do Questa trzeciego, bo ja cały czas czekam na Questa czwartego, albo na jakąś super promocję na Questa trzeciego, nie S.
Wiem.
Bo ja już
nadaremno.
chciałbym sobie kupić te gogle. Właśnie nie do grania, znaczy do grania oczywiście też, ale cały czas mnie kupuje ten taki, to takie wirtualne
ekrany,
to miejsce pracy, tak, te reklamy, bo to świetnie wygląda, naprawdę. Prawda. I w tej rozdzielczości to nie jest to, co, bo ja pamiętam na PlayStation VR, no to jest jedyny VR, który ja posiadam. I bawiłem się na przykład tam w kino 3D i tak dalej, bo tam było mnóstwo takich aplikacji, które umożliwiało to oglądanie i zawsze gdzieś ta rozdzielczość, oglądałeś po prostu film na DVD, nie? To nie ukrywajmy, a tutaj no to jest po prostu coś wspaniałego, coś niesamowitego. I ja to mówię trochę jako taki, nie że neofita, nie? No bo to nie o to chodzi, ale po prostu chciałbym tego ogle, tylko nie chcę tych gogli w tej wersji 3S, bo jednak no, te ekrany są gorsze. Już tak doszedłem do wniosku, że
tak,
nie ma co to.
Masz rację.
A tutaj nadal ta cena jest powyżej 500, prawie 600 euro 550. Tej wersji 3. Tak. I to jest dla mnie taki, taki no jeszcze no go, no go. A Steam Frame, rozumiem, że ma mieć podobną optykę, ma nie mieć tylko tego kolorowego pass-through, co jest moim zdaniem tak, no, tak dużym problemem. Bo
tak uważam.
To robi różnicę, jeśli jednak patrzysz na ten zewnętrzny świat i masz te swoje ekrany, a ten świat jest czarno-biały. No. To jest jedno. Ale czy ten sprzęt, znaczy jest jakaś specyfikacja w ogóle SteamFrame'a?
Tak, jest bardzo dobra specyfikacja. Jest jakby znana, bardzo dużo wiemy o tym sprzęcie. Oczywiście nie wiemy, jak będą działać na nim gry odpalane natywnie, wiesz, w sensie natywnie na nim, lokalnie gry x86, bo to jest procesor ARM, nie? Tam jest w ogóle, słuchaj, Snapdragon 800 Ultra. Super, to jest taki w ogóle układ, jaki był w Samsungu Ultra 24. Czyli dosłownie czyli układ po prostu...
W flagowcach, telefonach, tak.
Ale sprzed dwóch lat.
Aha, okej. Okay,
ale sprzed dwóch lat. No, więc po prostu... Czekaj, zaraz ci znajdę.
Ale wiesz co, te Snapdragony są całkiem niezłe. Ja chyba mam telefon ze Snapdragonem. Nie wiem, którym. To nie jest stary telefon, chyba z tego roku. Ale to nie jest wersja Pro, tylko tam jakaś taka, powiedzmy, bardziej dostępna na normalną kieszeń. I jak na Netflixie w tych abonamencie pojawiła się pierwsza część Red Dead Redemption, to ja sobie zainstalowałem i jestem w szoku, jak dobrze działa. To wygląda, znaczy na tym małym ekranie, nie ma takiego porównania, ale dla mnie to wygląda lepiej niż na 360, nie? I PlayStation 3. Ale to może być tylko takie wrażenie, bo nie mam takiego porównania, wiesz, ekran do ekranu. A tak po prostu wszystko płynnie działa, fantastycznie to wygląda w tej panoramie, no klimat jest i te telefony już od jakiegoś czasu odpalają te duże gry. Ja nie wiem, jak one są optymalizowane, czy tam jest dużo przycinane, ale Ubisoft wydał co najmniej kilka gier, między innymi właśnie Assassin's Creed Mirage był wydany. Zdaje się, że Capcom wydało Residenty. Te nowe, więc jakby to są nowe gry, takie współczesne. I jeśli te telefony już mają tą moc właśnie co najmniej Switcha drugiego, czy nawet jakiegoś jeszcze mocniejszego sprzętu, no to, znaczy ja nie lubię dotykowego sterowania, ale młode pokolenie właściwie jest, dla nich to nie ma różnicy. Jak ja widzę na przykład, jak dzieciaki grają w Minecrafta, czy Robloxa na ekranie, czy nawet Fortnite'a, to wydaje się, że absolutnie kontroler, który nam się wydaje niezbędny do grania, jest, no, nie jest im potrzebny. Nie? I to jest ciekawe, nie? Że ta rewolucja, która się zaczęła dawno temu, bo to, że dzieciaki grają na telefonach, to się nie wydarzyło teraz. To już co najmniej chyba 10 lat widzimy taki przeskok, że telefon stał się konsolą numer jeden. I to było jeszcze za czasów Jobsa, kiedy gry zaczęły wychodzić na iPhone'a, App Store po prostu eksplodował. I było tych gier tak niewiele, że właściwie jak wydałeś grę na App Store i to była no, dobra gra, ale nie musiała być bardzo rozbudowana, to absolutnie to był hit. Ja pamiętam, chyba to był Epic Blade, nie? Tak się nazywała ta gra wydawana przez Epica.
Tak, pamiętam.
Ona to dopiero rozgrzewała mi iPada i ten, ale pięknie wyglądała, wiesz, ja wspominam ją jako, i ty wiesz, już teraz nią nie zagrasz, chyba jej nie ściągniesz, ona już jest wycofana ze sklepu, musisz mieć prawdopodobnie starego iPada, który jeszcze ma tą grę zainstalowaną, żeby w nią zagrać i to jest, no, moim zdaniem przykre, no bo też w tym roku dużo się mówiło. Znaczy ja trochę skaczę z tematu na temat, ale to tylko wspomnę i wrócimy do tego tematu, ale Stop Killing Games, nie? To też wypłynęło w tym roku. Tak. I trochę to przycichło no, były takie dwie duże inicjatywy, nie? Polish Our Prices, no to jest druga, ale Stop Killing Games było międzynarodowe, no bo dotyczyło wszystkich, nie tylko Polaków. Więc no, o tym wspomnimy, ale chciałem jeszcze wrócić właśnie do tego Steam Frame'a, no nie? Że no okej, okay, mocy może nie ma jak najnowszy sprzęt, ale nadal to jest chyba wystarczające, żeby w te gry, które wychodzą na Oculusa, odpalić, nie? Że to jest...
Właśnie, wiesz co, prawdopodobnie będzie dało się odpalić, bo takie, można powiedzieć, pirackie, albo jak deweloperzy przeportują... W teorii przeportowanie tych gier, które są teraz na Oculusa, na Frame'a, powinno być trywialne. Prawie, że wiesz, zapisz jako. Oczywiście przesadzam trochę, ale wiadomo, o co mi chodzi, no nie? I zobaczymy, jak to będzie działać, bo w ogóle ja się dowiedziałem, że przy odpowiedniej trochę kombinacji, jakimś tam nie do końca legalnym, wiesz, działaniom, można uruchamiać exy, te mety typu Resident Evil 4, wiesz, Asgard 2 i tak dalej, Batman, ten Arkham Shadow, można je uruchamiać na goglach Pico, tych chińskich,
tak,
które, wiesz, niby tam jedyne, co mają wspólnego, to to, że tam jest ten sam Android, wiesz, pod spodem, no nie? Ale tak naprawdę są w ogóle dwa zupełnie inne systemy operacyjne, ale wygląda na to, że Meta w tak niewielkim stopniu jakby zmodyfikowała ten system, po prostu jakby, nie wiem, taki, nie wiem, bazowy, androidowy, że po prostu wystarczy trochę, wiesz, lekko, no bo wiesz, przecież piraci nie są w stanie przeportować gry, no nie? Nie mają dostępu do kodu źródłowego. Ten plik APK androidowy, który po prostu jakoś tam, wiesz, że tak powiem, wykradają, no nie? I uruchamiają go na Pico.
Tak.
To po prostu on jakby tam pomija jakieś tam, wiesz, sprawdzenia, wiesz, tam, no, czy się uruchamia na tym, no nie? Na Oculusie, znaczy na MetaQuestie, i on się odpala normalnie po prostu na Pico. Mhm. No, więc wiesz.
No. No ja dla mnie to byłby ciekawy taki zakup właśnie Steam Machine plus Steam Frame, tylko ja cały czas, moje zainteresowanie się Steam Machine ograniczało się do ceny. I ze Steam Frame'em byłoby podobnie, tylko Steam Frame rozumiem, że on byłby tak kompatybilny, że mógłbym go z moim komputerem używać, tak? Że to jest, że on by też miał jakieś takie, bo on też jest bezprzewodowy, jakieś tam systemy, żeby mógł się płynnie przełączać. To mnie zawsze interesowało, że płynnie przełącza się między grą, która jest natywnie odpalana na Steam Frame'ie, a nie wiem, w cudzysłowie streamowana z komputera, tak? Że to też jest jakiś taki myk. Nie wiem, jak to oni tam zaplanowali.
Tak. Dlatego, że tam będzie w zestawie taki dongle na USB, który po prostu będzie jakby takim małym jakby routerem Wi-Fi. On ci stworzy sieć Wi-Fi 6E na tym paśmie 6 GHz, które jest jeszcze w tym momencie prawie w ogóle, wiesz, nieużywane, bo wszyscy są na Wi-Fi 5 albo Wi-Fi 2.4, a to pasmo 6E jest jeszcze relatywnie jakby niezaszumione, niezapchane. I to będzie takie bardzo bezobsługowe, bo ciebie nic nie interesuje. Jak ty włożysz ten dongle do portu USB Windowsa, to po prostu zainstalują się jakieś tam sterowniki z netu, albo tam, nie wiem, trzeba będzie coś tam kliknąć, a jak to już będzie działać i będzie włączony Steam, to Steam będzie widział, że to urządzenie jest podłączone i po prostu on zestawi ci połączenie, jakby, wiesz, prawie jakbyś był po kablu, nie? Bo to będzie takie dedykowane, zestawione połączenie tego dongla do twoich gogli i nic więcej, no nie? I to, i to w teorii powinno działać super. I też ludzie to testowali u Valve'a i Valve im puszczał Half-Life Alyx, nie? Z komputera po tym donglu i większość tych youtuberów, bo trzeba brać też poprawkę, że to są youtuberzy, twierdziło, że to praktycznie obraz był taki, jakby był, wiesz, renderowany natywnie. A to też wynika z tego, że te gogle mają, co jest wielką zaletą dla ich ponad Oculus Questa 3, to jest śledzenie oczu. One mają śledzenie oczu. PS2 też ma, no ale jest na kablu, nie działa to na PC-cie. Ale w sensie bez jakichś tam haków. Ale to śledzenie oczu daje to, że Valve ma taką swoją wbudowaną funkcję, która nazywa się foveated, nie rendering, tylko foveated streaming albo foveated encoding. Chodzi po prostu o to, że na etapie przygotowywania tej jakby klatki obrazu, która będzie, wiesz, wysyłana jako po prostu, nie wiem, no stream do indeksu, do tego, do frame'a, to on bierze dane z tego śledzenia oczu i widzi, gdzie ty patrzysz, i ten obszar malutki, gdzie twoje oko jest skupione, a reszta jest i tak rozmyta, i tak jakby tego, twoje oko tego nie widzi. Jak sobie tak zastanowisz, wiesz, jak sobie tak popatrzysz świadomie, no nie, co twoje oko widzi, to tak naprawdę ty widzisz taki malutki, wiesz, wycinek rzeczywistości, ostro, bo tam patrzysz, a reszta jest totalnie rozmyta, bo tak działa ludzkie oko, nie? No i on ten kawałek, ten malutki obszar, gdzie ty patrzysz, on tam jakby on go enkoduje z największym bitrate'em. Jakby cały bitrate prawie, jakby 90, tak teraz tak trochę taka dana z dupy, nie? Że 90% jakby tak. Całego bitrate'u jest jakby poświęcone tym małemu obszarowi, a cała reszta jest już zaenkodowana tam z tą resztą bitrate'u. Jest rozmyta, wiesz, ma makrobloki, ale to jest bez znaczenia, bo ty i tak tego nie widzisz. A jak tylko ruszasz oczami, to natychmiast, wiesz, ten obszar, gdzie ty patrzysz, jest enkodowany lepiej. I nie da się jakby tego oszukać, że wiesz, szybko, wiesz, że patrzysz szybko i nagle, wiesz, zobaczysz, nie. No tam Linus tam mówi, że on to próbował, że próbujesz ten system złamać, nie? Próbował go tak jakby, wiesz, ogłupić.
Zezować,
tak,
na przykład.
Że tak patrzył, no ogólnie, że tak, wiesz, szybko tam, wiesz, tu patrzy, wiesz, tak błyskawicznie, wiesz, wzrok przerzucał, nie? I nie udało mu się tego jakby, wiesz, rozbić, bo to no tak. jest, ma minimalne opóźnienia, więc i to powoduje, że rzeczywiście ten bitrate, ja w to wierzę, bo nawet już teraz, jak się odpowiednio skonfiguruje, wiesz, jak się kupi tam super, wiesz, dedykowany router, puści się tam osobną sieć, bo to robią, wiesz, są tacy wariaci, nie, którzy inwestują po prostu kupę kasy w to i da się osiągnąć na przykład na Questie 3 taki streaming bardzo dobry, wiesz, ogromny bitrate, tylko to wymaga bardzo dużych nakładów finansowych i tak jakby też kombinowania, bo musisz sobie na przykład zestawić taką osobną sieć, dedykowaną tylko dla Questa, nie, Quest i router i tak dalej. A tutaj to będzie po prostu w postaci dongla, którego wsadzasz do komputera i zapomniesz o wszystkim. I pod tym względem to będzie super, bo w tym momencie to masz takie możliwości grania, jakby w co możesz grać na Steam Frame'ie, nie? Możesz sobie streamować gry z peceta, no nie? Zarówno płaskie, jak i VR-owe, czyli VR-owe, no wiadomo, nie? Ale też płaskie. Możesz sobie odpalić, wiesz, ogromny wirtualny ekran i po prostu grać w gry 2D. Zwykłe gry 2D po prostu, na dużym ekranie, jak na przykład, nie wiem, rodzina coś ogląda albo coś takiego, nie? Albo nie wiem.
Nie dokładnie. Ci,
mieszkasz, wiesz, w hotelu kapsułowym, nie? Są, tacy, są takie przypadki, nie?
No, no. To było bardzo ale popularne. Wiesz,
no i wiesz, i teraz i jeszcze dzięki temu, jakby co to jeszcze dodatkowo ułatwia? Kontrolery mają wszystkie przyciski, które mają zwykłe pady. Bo te normalne kontrolery VR-owe, niestety ja to bardzo ubolewam, że tam niestety tutaj Oculus moim zdaniem popełnił błąd i jak Oculus no i w sumie Vive też, że jak wychodziły te pierwsze kontrolery VR-owe, to one miały mniej przycisków niż pady, nie? Na przykład nie mają bumperów, nie? I nie mają, no jak tak. wiesz, po cztery przyciski, nie ma po cztery przyciski na każdym, no brakuje tych przycisków generalnie, po prostu. Głównie chodzi o bumpery i to jest też tak, że każdy kontroler ma tylko dwa przyciski, tak jakby AB, XY, to one są jakby, wiesz, AB jest na jednym, a XY na drugim, nie? A jak wiadomo, w padzie mamy AB, XY na jednym, na jednej stronie, a D-pady na drugiej, czyli razem jest 8. A tu jest tylko 4, no nie? Więc no tak. brakuje. I nawet jak uwzględnimy te przyciski grip, którym się ściska, to dochodzą 2, no to mamy 6, to dalej nam 2 brakuje, no nie? I brakuje tych bumperów, czyli brakuje razem 4 kontrolerów. No, więc ogólnie
znaczy, to na pewno brakowało 4 guzików. Gdzie nie wiem, właśnie te, znaczy triggery są, no więc strzela
ale się. Wiesz, ale problem jest taki, że wiesz, na przykład jak chcesz grać właśnie w gry, na przykład 2D, no nie, na tym ekranie, no nie, i masz, i miałbyś te normalne, bo na Questie też da się to zrobić, no nie, tylko brakuje ci tylko 4 przycisków i trzeba jakoś tam, wiesz, kombinować, że jakieś takie, zrobić jakieś takie, wiesz, takie combo, nie, że jak wciśniesz ten przycisk i ten, to wtedy się odpala coś tam, wiesz, o co mi chodzi. Musisz robić takie jakby no tak. modyfikatory, nie, to się tam, wiesz, co chodzi, że jak przytrzymujesz ten przycisk i wtedy wciśniesz ten drugi, no to, no, a tutaj to działa od razu, więc to jest świetne i dzięki temu, że na przykład takie gry jak są te mody UEVR, no nie? Jest bardzo coraz więcej modów. Na przykład niedawno sobie zostało dodany mod, słuchaj, wsparcie dla Days Gone w modzie VR-owym. Jest taki mod w ogóle Lucros. Gość ma moda, który obsługuje 40 gier. Tam jest Final Fantasy VII remake, tam jest Watch Dogs 2, Watch Dogs Legion, Far Cry'e wszystkie, wiesz, bardzo dużo gier. Elden Ring, Indiana Jones, Kingdom Come Deliverance 2, no jest tego masa, ale to wszystko się gra po prostu padem. No nie, jakby Cyberpunk.
Czyli nie ruszasz głową znaczy, 360, nie, ruszasz głową. Tylko
nie,
padem.
Ruszasz. Nie. Ty głową ruszasz. Możesz się też obracać na boki, jak chcesz, no nie, padem, ale nie góra-dół, bo to nie ma sensu, ale wiesz, masz rotację, no ale możesz wszystko robić, możesz robić wszystko ciałem, nie? Czyli możesz się obracać, jak chcesz, nie? Ale jakby no całe sterowanie, bo nie masz tego sterowania ruchowego, nie ma tak, że twoje ręce są, wiesz, w przestrzeni 3D, dwie niezależne ręce. Tylko masz po prostu tak jak w grze normalnie, tylko że widzisz, wiesz, że jesteś jakby w środku, nie? No i to wymaga po prostu wszystkich tych przycisków, nie?
No, to i tak, to ale powiem ci, że jak sobie myślę o tym, że faktycznie są gry takie jak właśnie Indiana Jones, mi się bardzo podobał ten dodatek. On nie był długi, ten Zakon Olbrzymów. On był właściwie malutki, ale tam były fajne miejsca, które sobie pomyślę, tak. że mógłbym stanąć i na przykład się porozglądać tam, wiesz, poczuć tą przestrzeń, bo to, co jest niesamowite i to, co daje VR w takich grach, to jest poczucie głębi, to jest to poczucie wielkości obiektów. I czasami na przykład jak gramy w jakąś taką grę, gdzie walczymy z jakimś dużym przeciwnikiem, my tego nie czujemy, ale jakbyśmy mieli go właśnie w tym 3D, ty to widzisz, to samo z miejscami, że ta, no ja, kurczę, no ja bym chciał zagrać, pewnie są, znaczy, nie wiem, domyślam się, że mogą być mody do Assassin's Creedów.
Nie wiem.
Nie a jak nie, to moim zdaniem Ubisoft mógłby sprzedawać
jest
takie
jest gra
mody.
Assassin's Creed Nexus na Questa, nie wiem czy...
Tak, wiesz, aha, to nie, ale chodzi mi o to, że wiesz na pewno, że są to takie edukacyjne, te Discovery, takie wersje. Mhm. Znaczy nie wiem, czy to powiedzieć wersje gier, ale chodzi mi o to, że wchodzisz do świata gry i to i tam nie grasz grę, tylko po prostu jakby jesteś w takim...
Zwiedzasz.
Jak to się mówi? Nie akwen, tylko skansen. I w tym skansenie po prostu na tych obiektach masz te informacje, no nie wiesz, że to jest... I jesteś jak muzeum takim interaktywnym, ale przenosi się po prostu do świata gry. I teraz, gdybym mógł w tych goglach poczuć się, jakbym naprawdę był, nie wiem, w tej Aleksandrii, czy w jakimś takim innym miejscu, nie wiem, w tej Florencji z czasów właśnie Ezio i tak dalej, wiesz, chodzić, wiesz. Kiedyś był taki, taki temat tej turystyki w grach, nie? Że, że grasz takiego Assassin's Creed'a i w pewnym momencie się nagle zatrzymujesz i podziwiasz po prostu te miejsca, wiesz, cieszysz się tym miejscem i to zawsze mi imponowało w tych grach. Zawsze podobało, to nawet w Assassin's Creed Shadows, nie? Że może gameplayowo ta gra była bardzo powtarzalna, ale te miejsca, te miasta, te miasteczka, te wioski, to wszystko robiło niesamowite wrażenie. One były przepiękne, bo to graficznie po prostu gra olśniewała, nie? I ja bym bardzo chętnie założył takie gogle i po prostu się tylko przeszedł po tych miejscach. Nie wiem, Red Dead Redemption 2, no kurde, jesteś w takim westernowym miasteczku.
Też miał moda, ale niestety nasza kochana firma Take Two, oczywiście prawnicy, wysłała prawników i ten właśnie w modzie Lucros były w ogóle mody, był mod na Mafię Definitive Edition, był mod na Red Dead 2 i zostało to po prostu przez prawników zamknięte niestety.
No to nie fajnie.
Ale tak cud, że wiesz, wszyscy inni się wszystkie, wiesz, Elden Ring, tam jest Cyberpunk, właśnie Kingdom Come Deliverance, masa gier. Wiedźmina chyba nie ma akurat, ale nie jestem pewien.
Ale no, to ale
nikt
to
tego nie ściga.
Nie patrzą na to, jak, wiesz, to jest jak pomysł kilka nie wiem, dni temu, czy może tydzień temu, czy dwa tygodnie temu a propos wspomnianego Commodore 64 Ultimate. No tam się zebrała taka śmietanka ludzi, którzy byli związani z firmą Commodore przez lata i oni trochę są takimi ambasadorami marki, nie mają jakieś takie tytuły, które nic nie znaczą oprócz tego, że fajnie brzmią, ale jednym z nich jest były dyrektor właśnie tego oddziału angielskiego, David Pleasance, i powiedział tak, że ci ludzie, no nie, zarabiali na marce Commodore, Amiga, nie wiem, przykład, wydając magazyny. I gdyby oni tak 10, nie wiem, pensów od każdego magazynu płacili, to by była zupełnie inna historia. I tak sobie myślę, to są entuzjaści. To entuzjaści budują markę, budują to. I ja zawsze podziwiałem wszystkich ludzi, którzy modowali gry, którzy promowali. No, taki był przykład z magazynami, ale chodzi mi o to, że to się tak przełoży, nie? Że to są entuzjaści, którzy kochają Red Dead Redemption 2 i chcieliby wyjść z tego świata, coś jeszcze z niego wycisnąć. I to daje dodatkowy marketing. Ja wiem, że Take Two nie potrzebuje większej gramy, bo ich gry sprzedają się w dziesiątkach milionów sztuk, tak? Więc oni już to mają wszystko. I trochę są. I to jest takie zachowanie, które jest znane głównie od Nintendo, nie? Że Nintendo nawet specjalnie samo się nie interesuje jako Nintendo, ale oni mają tych swoich prawników, którzy są porzucani po całym świecie i oni mają za zadanie prewencyjnie wysyłać właśnie ten cease and desist, nie? Do wszystkich, ktokolwiek, do kogokolwiek, kto robiłby coś z marką Nintendo. Czasami uważam, że to jest bez sensu, nie? Że entuzjastom powinno się dać po prostu zrobić co robi, bo nikt tego nie robi dla kasy. No, nie?
Słuchaj, wiesz, dosłownie na dniach teraz wyszedł mod VR do Breath of the Wild, który powstawał 5 lat. I gościu w ogóle, słuchaj, wymaga CEMU oczywiście, czyli tego emulatora, którego nienawidzi Nintendo i oczywiście obrazu Breath of the Wild, ale z Wii U. I to ma szansę go uratować, nie? No bo jednak Zelda na Wii U to już nie jest coś, na czym Nintendo zarabia, no nie?
Tak.
I wyobraź sobie, że była taka w ogóle akcja, że gościu ogłosił 2 dni przed premierą tego moda, że uwaga, za 2 dni wypuszczam moda i ogłosił taki wielki licznik, który odliczał, nie? Ludzie mu piszą, człowieku, co ty robisz w ogóle, nie rób tego, dawaj tego moda od razu, bo zaraz ci tego wbije, wiesz, i zabierze, nie? I on się wystraszył rzeczywiście i wypuścił go wcześniej, nie? Ten mod miał być, wiesz, dostępny tam, nie wiem, powiedzmy, że jutro, nie? Czy tam dzisiaj, ale już jest dostępny od wczoraj, bo ten licznik jakby, wiesz, się wyłączył nagle i pokazał. I ten mod jest dostępny. Jest dostępny mod, nazywa się Better VR, także jest mod dostępny dla Zeldy i czekamy teraz na reakcję Nintendo. Na razie, wiesz, jest, są święta, może tam śpią w Nintendo. Ja mam naprawdę, trzymam kciuki, że jednak się ogarną i wiesz, nie będą niszczyć.
Wiesz, to jest prostu... ciekawe, bo akad Wii U faktycznie może być takim... Znaczy, że losem Wii U Nintendo nie jest zainteresowane, bo ja gdzieś słyszałem, że możesz sobie... Nie wiem, czy... A czy przypadkiem Damian nie mówił o tym, że można sobie zmodyfikować, znaczy nie, to, pewnie to jest w 3DS-ie, no nie, że tam można sobie te e-shopy i tak dalej sobie, że jest jakaś usługa chyba płatna, która to robi, tak, że po sobie tworzysz konto Nintendo i modyfikujesz sobie DNS-y i łączysz się po prostu z ich serwerami, ale to działa tak oficjalnie. Kiedyś funkcjonował właśnie e-shop, czy w ogóle cała ta usługa Nintendo. I nie wiem, czy coś takiego w ogóle nie zostało
tak,
zrobione pod Wii U.
Mówisz o Pretendo. Tak. Znaczy, nie tak, wiem, czy, być może to działa na Wii U też, nie sprawdzałem nigdy. Trzeba by Damiana spytać, bo on sobie to Nintendo ostatnio, myśmy kupili na urodziny i zhakował chyba i sobie. I po prostu mam nadzieję, że da znać.
Tak, bo to jest dla mnie bardzo ciekawe, no nie? Że to jest a propos tego tematu też, który, no, on się zaczął w 2024, no nie? Bo zaczęło się od usunięcia ze sklepu, czy zamknięcia serwerów The Crew. Ale to sobie tak żyje i czasami się gdzieś pojawia jakaś informacja, że po prostu ktoś tam, jakiś polityk z Unii Europejskiej gdzieś tam podjął tego tematu, czy w jakimś kraju, w kraju rząd jakiś wziął to na agendę i coś się z tym rusza, ale widzisz, to Stop Killing Games to w ogóle jest tak, że my się martwimy trochę o te stare gry, ale gdyby po prostu dać grać tym właśnie moderom, tym wszystkim entuzjastom, zostawić im to, no nie? I faktycznie tytuły, na których już się nie zarabia, no nie? Które chce się porzucić. Nie tyle, że oddać, bo to zawsze jest prawnie skomplikowane, nie? Bo nie możesz zrzec się jakoś takich praw oficjalnie, nie? Bo nie tylko jedna osoba, powiedzmy, ma jakieś prawa intelektualne do czegoś. Wiadomo, że wydawca czy tam twórcy mają, ale tam może być, nie wiem, jakaś muzyka, która jest na licencji. No nieważne, to jest mnóstwo rzeczy z tym związanych, ale jest mnóstwo organizacji, które się, znaczy organizacji, no to górnolotnie to brzmi, które się tym zajmują oddolnie. Oficjalnie, no to od dłuższego czasu mamy GOGa, który ma ten swój cały taki preservation program, ja nie wiem, jak oni go nazywają, Games Preservation chyba, tak?
A co? Jaka organizacja?
GOG ma ten Games Preservation, tak.
Coś takiego ma, no.
Tak, i oni wszystkie te gry, które są oznaczone właśnie te Good Old Game i tak dalej, one automatycznie jakby zyskują taką gwarancję, że one będą zawsze wspierane przez GOGa, że jeśli się zmieni system na nowszy, to oni będą pracować nad poprawkami, żeby ta gra i na tym nowszym systemie chodziła, więc to jest super w ogóle. Zresztą a propos newsu związanych z GOG-iem, no to jest, znaczy dla normalnego śmiertelnika to absolutnie nie ma żadnego znaczenia. Dla akcjonariuszy CD Projekt Red i być może, nie wiem, kogoś tam jeszcze może mieć to znaczenie, że GOG został odłączony od CD Projektu i został kupiony za 90 milionów złotych tam z hakiem przez Michała Kicińskiego.
Tak, słyszałem. To jest taki news. Za ile został kupiony?
90 milionów tam i 700 tysięcy. Tak.
Ciekawe,
chyba.
Skąd miał na to pieniążki.
No z Wiedźmina. Z Wiedźmina, wiadomo, na pewno. I Cyberpunka. No bo wiadomo, oni są chyba... znaczy, ja bym powiedział, że tylko akcje. Za sprzedaży gier. Nie, ale oni już fantastycznie nauczyli się sprzedawać, odcinać kupony od marek. Ja już nie mówię o całej tej, o merchu, koszulkach, spodniach, kurtkach, nie wiem, spodniach nie wiem, ale kubeczkach i tak dalej, ale i muzyka, i manga, no komiksy cyberpunkowe. No to jest, Wiedźmina trochę mniej śledzę, jeśli chodzi o komiksy, ale no, oni zrobili z tą marką to, czego nigdy nie zrobiłby Sapkowski, nie? I moim zdaniem zawsze te takie śmieszne dyskusje, no nie, czy to Sapkowski jest ojcem sukcesu Wiedźmina, czy ten projekt, to nie o to chodzi, no nie, bo wiadomo, że autor jest do końca zostanie autorem, nie byłoby Wiedźmina, gdyby nie był Sapkowski, ale ten tą pracę, którą CD Projekt Red włożył, żeby ten świat przenieść z kart powieści i dać mu obraz, dźwięk, wszystko, wiesz, to jest niesamowite, no nie, i to, że są rzeczy, które powiedzmy od tej marki, niezależnie od CD Projektu, odcinają te kupony i robią to źle, jak na przykład, nie wiem, serial na Netflixie, chociaż ja go nie oglądam, więc ja go nie oceniam tak absolutnie, ale chyba generalnie głosy są takie, że to nie jest...
Który serial?
Ten na Netflixie, Wiedźmin.
A, wiem, no tak, przecież. Wiesz co, ja obejrzałem tylko pierwszy sezon i już odpuściłem sobie.
I więcej nie potrzebujesz, tak.
To nie, ale ten serial jest bardzo pod wieloma względami, wiesz. Jego sobie strasznie upodobali tacy grifterzy. Mi się on nie podoba po prostu z innych powodów, jakby, wiesz. Nie przeszkadza mi w ogóle ani ta Yennefer, ani, nie wiem, postacie.
No Yennefer jest piękna, no nie? Właśnie mi się wydaje, że oni bardzo ciekawie dobrali postacie, nie? Tylko chyba bardziej chodzi o to, jak ta Lauren... Ja zapomniałem, jak się
nazywa. Kiris Hisirsch.
Tak, showrunnerka.
Którą hejterzy nazywają Lauren Fistech, żeby, wiecie, ją bardziej upokorzyć. Aha, nie? Bardziej ją,
no tak,
pogrążyć.
Ale to jest kwestia po prostu tego, że ona zupełnie nie... Znaczy, ona ma swoją wizję tej historii.
No tak, tylko że używa, wiesz... Są oczekiwania, no nie, wobec marki.
No tak,
po prostu,
no tak.
Jeśli nawet się... Boże, jak się aktor nazywa? Ten Superman, co grał...
Henry Cavill.
Jeśli on nawet, wiesz, wycofał się, po prostu odpuścił, to naprawdę wierzę, że miał powody, widział, że po prostu to nie idzie dobrą stronę, no nie?
No. No tak, no bo to też jest, wiesz, to też trzeba mieć trochę, jak to się mówi, odwagi takiej cywilnej, bo no, ryzykujesz, że możesz cię spotkać do ostracyzm i już nigdy dla Netflixa żadnego serialu czy filmu nie nagrasz, a tam było kilka produkcji. On na przykład robił tą Enola Holmes, nie? On tam się pojawia jako brat tej. Znaczy, on nie był Sherlockiem, chyba. Ja już nie pamiętam, kogo on tam grał, ale generalnie chodziło o to, że może on był właśnie Sherlockiem Holmesem w tym serialu, nie? Ale generalnie chodzi o to, że mógł narazić się na ten ostracyzm. Być może jakiś taki wewnętrzny był. Bo zobacz, on stracił rolę Supermana, James Gunn zresetował uniwersum, ale jak kogoś naprawdę lubił, to go zostawił, nie? No bo mówi się, że Jason Momoa jako Aquaman zostanie, nie? No. Ale tak skaczemy tak z tematu na temat, to tylko tak powiem ci, że a propos Stop Killingiem, to się śmieję, że bardzo wiele gier zostało po prostu uśmierconych, ale one jeszcze nigdy nie miały okazji zostać wydane, nie? I na przykład Perfect Dark to też jest taki trochę moim zdaniem przykład właśnie tego, jak bezduszne są korporacje.
Nie wiem, czy wiesz, że w ogóle niedawno był kolejny news, że ta gra była w dość zaawansowanym stadium i tam jacyś aktorzy głosowi się opowiadali, że mieli w ogóle podgrywane kwestie, wiesz, jakby to totalnie zaprzecza tej takiej... Bo była
znaczy, podgrywane że... kwestie to, wiesz, no, Star Citizen Squadron 42, nagrywane kwestie z Garym Cooperem, Garym Oldmanem, Henry Cavillem, Markiem Hamillem, to oni już to mieli 10 lat temu, nie, nagrane, nie, więc tak. to jest jedna kwestia, tylko po prostu dla mnie to jest też przykład tego, że korporacje, szczególnie tak jak Microsoft, one nie boją się takich rzeczy, dlatego że oni wszystko mogą wpisać w koszty, bo mają tak gigantyczne zyski, że oni potrzebują nawet rzeczy, które będą im generować koszty, żeby tego podatku takiego wysokiego nie płacić, nie? I to jest dla mnie taka gorzka, no jedna z takich bardziej gorzkich historii z tego roku, no bo było nawet niedawno, parę dni temu, bardzo smutna wiadomość, nie? Że Vince Zampella zginął w wypadku samochodowym. I to był faktycznie gość, który czuł FPS-y, że momentalnie, wiesz, można mówić, no nie, że to powiedzmy zespół tworzy grę, nie? Że to nie jest jedna osoba, nie? Ale jak sobie tak prześledzisz kariery kilku ludzi, to faktycznie widzisz, że oni byli tymi wizjonerami i oni nadawali ton. I Vince Zampella chyba ostatnia jego gra, to chyba był Battlefield 6, nie?
Tak, tak.
No. I ja na przykład właśnie, jeśli chodzi o Battlefield 6, to ja mówiłem, że Battlefield po prostu szedł w tym kierunku, że on jakby zbliżał się do tego, co było w tych starszych Call of Duty, w tych, które się zawsze podobały. Bo to nowe Call of Duty idzie zupełnie w jakimś takim kierunku, nie wiem, hero shooterów, który mi się w ogóle nie podoba. I naprawdę, no to jest, no to będzie coś, co w jakimś tam stopniu na pewno wpłynie na to, jak no już więcej gry on Vince'a Zampelli nie zobaczymy i to jest trochę
ja
przykre.
Tylko powiem, że jest bardzo przykre jest to i takie frustrujące mnie osobiście, jak bezsensowna jest to śmierć, bo on po prostu zapierdzielał w swoim Ferrari, wiesz, i to jest
no tak, no to jest smutne. To jest trochę jak nie wiem, Fast and Furious, nie pamiętasz?
No więc no kurczę, strasznie głupia śmierć i bardzo mi przykro, jest naprawdę szkoda i ogromna strata, żeby nie było, jeszcze raz mówię, niesamowite zasługi Vince'a Zampelli są dla branży. Ja uwielbiam FPS-y. Titanfall 2 to jest dla mnie fenomenalna, jedna z lepszych kampanii w ogóle fabularnych, jaka została zrobiona. Uwielbiam tę grę, ten single, stare kody, to też on. Revival Battlefielda, to też on. On ogromną strata jest to dla branży z pewnością i tym bardziej boli bezsensowność tej śmierci, nie? Że tak jakby to nie musiało się tak stać, nie? Nie musiało do tego dojść.
No tak.
No po prostu.
Zastanawiam się jeszcze, bo tak chciałbym tak może domknąć ten temat 2025 roku. No. Może jakimś takim optymistycznym, nie wiem, jakimś takim aspektem.
No dostaliśmy wspaniałe gry. No,
tak, dostaliśmy Clair Obscur Expedition 33,
tak.
Kingdom Come Deliverance 2, dużo świetnych polskich gier.
Oczywiście The Alters. Fenomenalne. Kronos wspominany tutaj.
Nidon. Tainted Grail,
właśnie. Tak.
The Fall of Avalon.
Dying Light
the Beast. Mnóstwo mniejszych gier, które no, może nie wymieniam z ten, ale na przykład taka mała przygodówka, ona chyba wyszła w tym roku. Poprawmy, jeśli się mylę, ale Brass Heart chyba, nie? To jest
tak,
to jest grałem, która wyszła
ja
w tym
to przerecenzowałem w ogóle, tak, bardzo fajna przygodóweczka. I też jest taka gra Mateusza, czekaj, Sokalskiego, jest taka, kurde, zapomniałem tytułu. Teraz ci powiem. Właśnie nie Skutnika, on też wypuścił grę.
Tak,
bo w ogóle on wypuścił taką Daimer Town. Wiesz, to jest taka jakby kompilacja jego... Poczekaj, zaraz spróbuję znaleźć. Co to była za gra? Cholera, nie znajdę teraz. W każdym razie to jest gość, który zrobił taką grę 4 Days to Survive. Coś takiego, nie wiem, czy kojarzysz.
No.
Don't Escape, 4 Days to Survive. To jest... on zrobił taką grę. I on też robił grę o wodociągach. Nie wiem, czy pamiętasz, była taka gra o wodociągach dla jakiegoś Bydgoszczy, czy jakiegoś miasta. Zrobił taką grę flaszówkę, taką,
którą
można grać, że budujesz w ogóle wodociągi. Ta gra jest taka gra edukacyjna, która cię uczy, jak w ogóle wyglądała, wiesz, w takich, nie wiem, w średniowieczu, skąd ludzie brali wodę, nie? Że tam byli właśnie nosiwodowie, którzy, wiesz, chodzili z tą wodą, nie?
Okay.
Potem się pojawiły pierwsze jakieś tam rury drewniane, wiesz, taka cała wspaniała historia. Deweloper się nazywa Script Welder, to jest ten deweloper, Script Welder, i on też właśnie teraz wydał gierkę Deep Sleep Labyrinth of the Forsaken. To jest bardzo fajna gra, taka przygodówka z elementami w ogóle walki turowej. Bardzo fajna giereczka. I ona ma tylko 440 ocen na Steamie, no bo wiadomo, jak teraz wygląda rynek indie. Ale 95% tych ocen jest pozytywnych. Więc ta gra jest naprawdę dobrze została przyjęta. I polecam wszystkim wziąć pod uwagę, ma wypolerowaną cenę. Bo ja już w ogóle z Mateuszem gadałem na różnych tam targach i po prostu dogadaliśmy się i ona jest, cena w Polsce jest o 15% niższa niż cena w euro, więc gra kosztuje 69,99, nice, i teraz jest w ogóle na przecenie, nie wiem kiedy ten odcinek się ukaże, ale do końca sprzedaży, no proszę, no to do 5
stycznia.
Do
mnie na Sylwestra, bo chcę, żebyśmy właśnie zakończyli właśnie, super. Nie będę odliczał tak, żeby powiedzmy zsynchronizować tak, że powiedzmy skończycie tego słuchać, jaka będzie Sylwestra, jeśli ktoś na żywo, ale to na pewno.
Do 5 stycznia można kupić grę Deep Sleep Labyrinth of the Forsaken za 55,99. 20% zniżki. Ja polecam. I też jego poprzednie części, tam Deep Sleep, Don't Escape, Deep Sleep. No więc wyszło ogólnie, albo ta gra słowiańska, End of the Sun, kojarzysz?
Tak. To chyba Mateusz Kaduk.
Tak, ja dzięki niemu się dowiedziałem. Przeszedłem ją.
Ona dosyć tak ciekawie wyglądała. Ona mi trochę przypominała, znaczy, tak, ja nigdy nie widziałem tego filmu, ale tak sobie wyobrażam, ten Somerville, taki horror
Midsommar, wiem.
Midsommar, tak.
Midsommar, tak, tak, totalnie. Wiedziałem, o co ci chodzi, bo zgadzam się z tym skojarzeniem. Tak, to takie białe, te szaty takie, nie? Ogniska. No, ta gra w ogóle wyszła w styczniu i dlatego oni trochę świat zapomniał, nie? No bo zwykle te gry takie właśnie, które wyszły na początku roku, to takie są zapomniane. No wiesz, właśnie. Ona działa na Unity? Wyobraź sobie, słuchaj, na Unity.
Właśnie, bo ta gra była że już, tak długo, już zapomnieliśmy że... o tym, ale no rok temu, zdaje się, Unity, to było rok temu? Chyba afera tak. Była z Unity, a chyba teraz nie.
No Unity niestety Unreal Engine totalnie...
Zawrócili, tak? Że, tak. Że już nie mają tych pomysłów.
Ale wiesz, ale te straty wizerunkowe, wiesz, oni tak stracili zaufanie deweloperów, no bo wiesz, oni teraz się wycofali, ale kto wie, co zrobią za rok, nie? Że może znowu coś im odwali, nie? Po prostu oni zrobili coś tak kompletnie, wiesz, nieprzewidywalnego, to tak bardzo naruszyło zaufanie do nich, że tak naprawdę, no... Oni się strasznie po prostu tym zniszczyli. To jest takie po prostu strzał w stopę na własne życzenie. I co z tego, że oni tego Richtelo zwolnili, nie? Teraz już tych strat się nie da zyskać. A czekaj, powiem ci taką ciekawostkę. Jest jeden rynek, na którym Unity rządzi i to jest gry VR. Gry VR na Questa. Bardzo dużo gier na Questa. W ogóle VR-owy.
Jest tak dobrze zoptymalizowany?
Jest na Unity. Właśnie nie wiem o co chodzi. Nie rozumiem do końca tej logiki, ale na przykład jest taka gra, zobacz sobie grę, słuchaj, która się nazywa Ghost Town. To jest gra twórców The Room. Więc wiesz, deweloper doświadczony. Oni zrobili grę Ghost Town, która dzieje się w ogóle w Anglii. I tam chodzisz po takim estate, takim wiesz, council estate, takim bloku, nie? Między innymi. I słuchaj, ta gra tak wygląda fenomenalnie. Zobacz, jak ta gra wygląda. Też nie chcę wierzyć, że ona w ogóle ma prawo tak dobrze wyglądać i chodzi na queście. Zobacz sobie, jak ta gra wygląda. Ghost Town to jest jedna z lepszych gier w ogóle zeszłego roku, tego roku VR-owych, nie? Moim zdaniem. I ona działa na Unity. Ja byłem w szoku, że po prostu to tak dobrze działa, nie? No, także ciekawe to jest z tym. Być może, wiesz, powstał jakiś taki, nie wiem jak to nazwać, taki fork, nie? Taki odpowiedni, taki osobny jakiś dział tego Unity, dobrze zrobiony pod VR, nie? Który dobrze został zoptymalizowany. Bo tak.
Wydaje mi się, że ta gra... pewnie jak grafika z PlayStation 3 czy 360, nie, no, ale to jest rozumiane.
No tak, ale pamiętajmy, że to mówimy o przenośnym sprzęcie, nie? Cały czas. I naprawdę, zobacz sobie Ghost Town, jak to wygląda. Bo to naprawdę wygląda super.
No. Ale my gramy z trzeciej osoby w tej grze, tak?
Patrzymy... Nie, FPP, nie, FPP.
Bo na zdjęciach widzę jakąś taką, nie wiem, osobę z latarką.
Wiem, to jest twój brat, który chodzi, to jest NPC.
Bo my gramy dziewczyną jakąś.
Tak, gramy babą niestety, więc wiesz, gra jest woke i do zaorania, ale poza tym jest fajnie.
To jest problem wtedy, kiedy nie grasz z trzeciej osoby, no nie? Więc to jest.
Wiem, znaczy wiesz co, powiem ci, że zaskakująca liczba graczy VR-owych, znaczy pewnie oni są zwykle głośną mniejszością, ale spotykam się z tą opinią, że w ogóle czytam, bo jest jakieś trollowanie na Steamie, wiesz, żeby ludzi wkurzyć, nie? Ale po prostu co chwilę słyszę, że po prostu nie będę grał w tę grę, bo gramy babą. Ja się nie mogę z tym zidentyfikować. Czy wiesz, możesz grać superbohaterem, nie wiem, zwierzęciem, wiesz o co chodzi. Jakby gramy w grach najróżniejszymi, wiesz, postaciami fantastycznymi, no nie? Albo właśnie ludźmi, którzy mają super moce, albo wiesz, ale nie, babą nie zagram. O, moja imersja została zniszczona. Wiesz, mogę grać, kurczę, Batmanem, nie? Który, wiesz, rozwala pięściami z Wall-i, nie?
Czy ja to w ogóle tak na to nie patrzę, wiesz, mi się wydaje,
nie,
że
wiem, ja się śmieję,
że jest problem jest trochę inny, bo zauważ, kiedyś po prostu nie było tego problemu, tylko kiedy zaczęło się społeczeństwo polaryzować, to wszystko zaczęło być problemem i moim zdaniem social media, i to jest w ogóle temat, jak social media upadały długo, ale to, co się dzieje teraz, jeśli chodzi właśnie o social media w połączeniu z AI, czyli tym sztucznie generowanym
mieliśmy optymistycznie zakończyć.
Tak. To jest po prostu miazga, no nie? To jest dla mnie po prostu coś, co absolutnie zniszczyło, bo ja rozumiem, że Zuckerberg nie pozwoli mi, tak jak na przykład nie na Instagramie czy na Twitterze, wybrać sobie tylko to, co publikują moi znajomi. No. Muszę ten ściek ich oglądać, jeśli wchodzę tam, no nie? Nawet jakbym chciał tylko, żeby mi grupy wyświetlało, to i tak zawsze jakieś rzuca mi grupy, o których nie miałem pojęcia, że istnieją. Ja rozumiem, że czasami są fajne grupy, o których się możesz dowiedzieć, nie wiem, kartonowe okręty, czy jakieś inne specjalistyczne, gdzie po prostu widzisz ludzi, którzy robią niesamowite rzeczy i fajnie czasami po prostu na coś takiego wpaść przypadkiem, ale generalnie to wiesz, co króluje na, jeśli chodzi o ten AI slob, i to mi się nie podoba, no nie, i to i generalnie zawsze engagement polegał właśnie na tym, żeby generować jak najwięcej emocji, a emocje największe są wtedy, kiedy się robi coś kontrowersyjnego, ale skoro coś nie jest kontrowersyjne,
kiedy się
szczuje, to trzeba na siłę, i najlepsze jest to, że ten sam problem, tylko to jest pytanie, kto pierwszy na to zwrócił uwagę, czy lewa, czy prawa strona, czy góra, czy dół, tak spolaryzuje, jak to i tyle. nigdy nie było problemu z bohaterkami w grach. Nigdy nie było tego problemu. Po prostu nie było też dorabianej żadnej filozofii tego, nie? Znaczy, wiesz, o co mi chodzi. Po prostu każdy grał, kim chciał, albo czym sobie twórcy wymyślili, że będziesz w historii sterował i tyle. No i dlatego na przykład ja się strasznie cieszę, że wraca Lara Croft, że wracają i to dwie gry. I to, ja, zresztą ja
idealne razy mówiłem, nawiązanie do Sylwestra, pogadajmy jeszcze o tych Lara Croftach.
Tak, Legacy of Atlantis, które
Polacy
wychodzi...
Polacy to w ogóle robią.
Tak, jakoś za pół roku, tak? Nie, czy nie pod wiem. Koniec roku.
Chyba data roczna jest tylko, ale nie wiem.
No właśnie, szkoda, że nie ma dokładnej daty, bo bym sobie już tam zaznaczył w kalendarzu. No, może
2026.
Tak być. Ale z drugiej strony to robi rzetelne polskie studio, nie jacyś tam, wiesz, nie wiadomo kto, crunchujący. Chociaż to, wiesz, ten crunch też jest w ogóle masakra, bo słyszałem, że w Naughty Dog teraz crunchują, żeby ten Intergalactic dokończyć. Nie wiem, co się dzieje, no, ale no to jest trochę taka norma, nie? Że żyjemy w czasach takich, że z jednej strony walczy się z crunchem i powstają związki zawodowe i to też jest temat i to też jest w ogóle, wiesz, to są te rzeczy, które w ciągu roku się pojawiają, tak, że w jakimś tam studniu zwalniają masowo ludzi, ci ludzie mówią, że to przez to, że chcieli tworzyć związki zawodowe albo coś tam i to jest przykre, nie, że generalnie więcej się mówi czasami o tych takich rzeczach, które właśnie mają nas jakoś ustawiać, niż o samych tych grach i o tych produkcjach, no nie, więc nie, no, ja mam nadzieję, że ten rok 2026 będzie wyjątkowy, że wiele rzeczy się ustabilizuje, że może ten AI coś się z tym stanie, chociaż nie pozbędziemy się tego, no nie, no nie da się zahamować postępu, tylko mam nadzieję, że nasze hobby nie ucierpi najbardziej na tym, nie? I to jest to, no. I czekam oczywiście na GTA 6, nie? To jest chyba jak mantrę, nie? Można powtarzać, że to będzie największa, najlepsza gra ever, ale wydaje mi się, że też to pompowanie balonika, no trochę tak będzie szkodzić, nie? Tej grze, że tam już wiele ludzi, którzy pewnie pracowało przy oryginalnych tych grach, które nas zachwycały, już nie pracuje w tym, ale z drugiej strony to może jakaś świeża krew wprowadzi jakieś nowe pomysły, nie? No, ale na pewno jest pewne, że ta gra będzie dopracowana na ostatni, no, dopięta na ostatni guzik, nie? I te wszystkie opowieści, które były, jeśli chodzi o ten detal, o ten poziom szczegółów, jak był w Red Dead Redemption 2, że wiesz, te wszystkie słynne historie z końmi na mrozie, że takie rzeczy będą też w GTA 6. Tak.
Wiesz co, to chyba tak, mój hype na GTA 6 bardzo opadł po tej aferze, wiesz, związkowej. I ja naprawdę szczerze życzę, mam nadzieję, że jeśli rzeczywiście się potwierdzi to, że to, co mówią związkowcy, ci zwolnieni ludzie, że po prostu oni chcieli po prostu założyć związek, a wykorzystał pretekst Rockstar, żeby ich zwolnić. Wiesz, zwalniasz kogoś takiego z takim, wiesz, z takim wpisem, że tak powiem, do CV, to po prostu on jest prawie niezatrudnialny, nie? To jest po prostu taka czarna polewka, to jest taki wilczy bilet na resztę kariery być może. I to, wiesz, daje go Rockstar, no nie? I wiesz, no naprawdę, jeśli coś się sprawdzi, to, co oni mówią, bo ja oglądałem, tam jest taki bardzo dobry kanał People Make Games, bardzo polecam ci materiały na kanale People Make Games. No, to po prostu Rockstar zasługuje na wszystko najgorsze, co mu się przytrafi, no nie, jakby, wiesz?
No tak,
wiem,
ale
że on i tak wygra strony... miliardy, ja wiem, że... No.
Tak, ale z drugiej strony mamy tak naprawdę pytanie, czy to nie były kolejne zwolnienia w branży, tak jak to było w Microsoftie i wielu innych wielkich korporacjach, bo na przykład AI...
Ale to
część ludzi po prostu chce tak, wiesz, dodać
nie,
do tego,
słuchaj,
nie, wiesz.
Powstawał związek zawodowy i osiągnęli ten próg, który według angielskiego prawa pozwala im założyć związek. Musi ileś tam procent załogi, wiesz, wyrazić zgodę, nie? I byli na prywatnym serwerze Discordowym z taką organizacją, wiesz, w ramach której się te związki tworzy. Już teraz jej nazwy nie pamiętam. To jest po prostu organizacja, która pomaga tworzyć związki zawodowe, wiesz, w game devie, nie? No. I I ktoś z tego, ktoś, który był na tym Discordzie z pracowników Rockstara, doniósł, że dzieją się te rzeczy, nie? Że już o krok zaraz powstanie związek, nie? Już mają członków, już ci wszyscy ludzie, którzy tam są na tym Discordzie, chcą podpisać tą deklarację, nie? Że będzie związek i będzie musiał uznać, wiesz, prawo, jakby prawnie Rockstar chyba, mówię, nie jestem ekspertem od prawa pracy związkowego w UK, ani w Polsce, ale z tego, co zrozumiałem, z tego, co czytałem, po prostu ty powstanie, gdy się zbierze tam 10% załogi czy ileś, to jakby ogłoszą to i jakby Rockstar musi przyjąć, uznać ten związek, albo przynajmniej musi jakoś się do tego odnieść. I w ostatnim momencie, kiedy wiesz, właśnie już była ta chwila krytyczna, Rockstar zwolnił tych 35 pracowników po prostu praktycznie z dnia na dzień, ich wypierdzielił z pracy pod, wiesz, z oskarżeniem, że oni naruszyli, wiesz, tajne, jakby naruszyli jakąś tam, wiesz, nie wiem, to teraz brakuje mi języka, ale wiesz, o co chodzi, że po prostu naruszyli tam, powiedzmy, jakieś tam, kurde, naciągnąć mogę powiedzieć, że to mają takie NDA, no nie, że tajemnice, no tak. Że ujawnili tajemnice, wiesz, firmy, nie, które nie wolno było im ujawniać. I że oni jeszcze w ogóle powiedzieli Rockstar, że to było na publicznym forum, co jest kłamstwem, bo to był prywatny Discord, na którym byli tylko i wyłącznie, no, więc wiesz.
Ale to wiesz co, znaczy ja nie chcę być tutaj adwokatem diabła, ale zawsze możesz powiedzieć tak, że oni wiedząc, że zostaną zwolnieni, chcieli się zabezpieczyć i stworzyć właśnie związek zawodowy, żeby to było trudniejsze. A Rockstar zrobił jakiś taki ruch wyprzedzający.
Ale tam już wiedział, ludzie, kiedy to będzie. Ale tam byli pracownicy, którzy pracowali w tej filmie po kilkanaście lat, wiesz, to nie byli jakieś takie świeżaki czy coś, nie?
No ja wiem, ale ja bym, wiesz co, każdy kij ma dwa końce, wiesz o co chodzi, że to są wszystko, wiesz, jest prawda czasu, prawda ekranu. Ja nie mówię, że to nie mogło się wydarzyć, tylko chodzi mi o to, że my nie wiemy wszystkiego, nie? A ja na pewno nie będę bronił Rockstara pod tym względem, no bo uważam, że ich nie trzeba bronić. No nie mogą być jak Nintendo, jak każda wielka korporacja. Dokładnie, no nie, my wiesz, możemy sobie gdybać i ten.
Ja jako zwykły człowiek wiedzący z doświadczenia, jak te korporacje kłamią i wiesz, manipulują i robią wszystko, wiesz, żeby tylko wyszło na nich, no nie, dla zysku, to ja jestem w stronie, oczywiście, wiadomo, to rozsądzi sąd i ja tylko mogę powiedzieć, co ja uważam. Moja intuicja jest taka, że bardziej prawdopodobne jest to, że kłamie Rockstar, a nie, że kłamią pracownicy Rockstara. Bo gdyby oni kłamali teraz, ale weź to pod uwagę, gdyby to się udało im w sądzie udowodnić, że Rockstar im był w stanie udowodnić, że oni zrobili tak, jak ty powiedziałeś, no nie, to oni byliby już w ogóle skompromitowani na resztę życia, wiesz, kompletnie, nie? Wiesz, jakby po prostu to byłoby samobójcze działanie, dlatego ja po prostu nie podejrzewam tych ludzi o takie perfidne, wiesz, jakieś działanie, że wiem, że nas zwolnią, to się ukryjemy za związkiem. Ja po prostu wierzę, że tam miał powstać związek, nie? No bo jakby teraz się branża uzwiązkawia, to jest taki nowy trend w giereczkowie, nie? Uzwiązkawia się branża, powstają nowe związki, coraz więcej. I akurat Microsoft, trzeba tutaj przyznać, że Microsoft tutaj bardzo ma, jak na takie, wiesz, korporacje chciwe, czyli wszystkie, to Microsoft ma bardzo relatywnie politykę prozwiązkową, taką w sensie nie antyzwiązkową, nie? Że pozwala toleruje, łaskawie się zgadza na powstawanie tych związków.
Jak masz pieniądze, żeby, wiesz, sobie na to pozwolić, wiesz, w tym sensie, że reputacja...
Ale Rockstar też ma pieniądze.
Nie, ale chodzi Rockstar mi o to, że masz pieniądze na to, żeby pozwolić tym związkom funkcjonować, bo te największe zwolnienia, które Microsoft zrobił, one się wydarzyły przed utworzeniem tych związków. Te związki utworzyły się później, wiesz, że te wszystkie masowe zwolnienia, zresztą kojarzę na przykład taką osobę, Major Nelson. Nie?
No tak, kojarzę takiego. Tak.
No dla mnie to było niepojęte, jak można było kogoś, kto był taką twarzą Xboxa przez tyle lat i po prostu go zwolnić i on był potraktowany prawdopodobnie jak całe wszystkie inne te grupy, bo to było zwolnienie grupowe, nie? To nie było indywidualne, że on coś tam zrobił, podziękowali, tylko po prostu robili cięcia grupowe i kogo potrzebujemy, kogo nie. Czy potrzebujemy kogoś, który by robił nam tam wewnętrzne podcasty, robił
ten... Ja nie jestem pewien, czy on został zwolniony, bo on napisał takiego tweeta, że after 20 incredible years I have decided to take a step back and work on the next chapter of my career. Także tutaj akurat ja zrobiłem szybki fact-checking, że...
Znaczy, ale wiesz co, okej.
On miał 65 lat, nie? Wiesz o co chodzi? On ma 65 lat.
To generalnie bym szedł w drugą stronę, że oni zrobili wszystkiego, żeby go zatrzymać, nie? Znaczy, to się zdarza, to faktycznie. Znaczy, jestem w stanie uwierzyć, to już nie będę sceptykiem ani i tak dalej, że mogło być tak, że uznał, że nie, ale wydawało mi się, że jakieś właśnie widziałem jakieś wypowiedzi, czy jakieś te, że on nie wygląda na człowieka, który by chciał odejść. Wiesz, on miał relatywnie bardzo fajną pracę. Ja bym chciał mieć taką pracę. ale że siedzisz, rozmawiasz czasami z Philem Spencerem, czasami rozmawiasz z jakimiś deweloperami. I teraz, kiedy Microsoft ma tak wiele tych studiów pod sobą, no to ktoś, kto mógłby cały czas zapraszać kogoś, kto mógłby opowiedzieć, co tam u ciebie słychać, na czym pracujecie, wiesz, robić. To jest świetne, nie? Wiesz, no to jest... Znaczy, ja nie wiem, jak to wygląda, bo Microsoft wiesz, doszedł do wniosku, lat. Że nie potrzebują już własnych agencji, znaczy nie potrzebują swojego działu PR, już tak. Robią to totalnie, wszystko jest outsourcowane, nie? Że nawet ten Xbox Polska, nie wiem, czy to też w tym roku oni się
zamknęli. W tym roku.
Więc kolejna rzecz, która po prostu się wydarzyła, nie? Że jakieś optymalizowanie zysków, nie? Wiesz, że...
Ale Sony zrobiło podobnie chyba z... Coś też z Polski.
Tak, że chyba
Teraz to Playon przejął przecież. Tak,
Playon
to przejął.
I Playon po prostu rośnie w jakąś siłę taką, jeśli chodzi o dystrybucję. To jest niesamowite. Bo oni też zajmują się dystrybucją na przykład między innymi tych sprzętów retro games.
Tak, oni właśnie między innymi tą Amigę, to oni właśnie.
Tak, więc to będzie ciekawe. No.
Tak, ja myślę, że szczęście...
pozytywnie niech będzie bardzo. Jeszcze raz o tym Tomb Raiderze.
Tomb Raider wychodzi, tak. Wychodzi
Tomb Raider, dwa Tomb Raidery. Że to będą dwie gry?
Tak,
że
bardzo
to
cieszę,
będzie
że
klasyk dla tych marudów takich jak ja i będzie też dla kogoś, kto chciałby po prostu kontynuację przygód już dorosłej Lary. Że tak
bardzo się cieszę i mam jeszcze nadzieję, że uda się ta petycja, że tak powiem, jeszcze tak śmieję, że to Polish Our Lara, że po prostu, że będzie polska wersja, bo... W tej beczce miodu była łyżka dziegciu taka, że nie będzie w ogóle żadnej polskiej wersji. Ani nawet napisów. A jeszcze przy okazji Hiszpanie i Włosi się wkurzyli, bo u nich będą napisy, ale u nich nie będzie dubbingu. A to są kraje, które większość gier jest dubbingowana. Także wiesz, my walczymy razem z Hiszpanami jakby i Włochami. Jest taka jedna wielka petycja założona gdzieś tam i ma już parę tysięcy podpisów. Tylko, że wiesz, oni domagają się dubbingu, a my w ogóle będziemy się, wiesz, zadowoleni, jak będziemy napisy mieli.
Coś, co jest relatywnie najtańsze, no nie? Że pewnie jakbyś zapytał, nie wiem, Ryszarda, no to on by powiedział, że zrobić taki, przetłumaczyć tyle tekstu, co tam Lara mówi i tak dalej, to zrobić, to byłoby...
Jeszcze jak już chcieli,
on by to zrobił po prostu.
Tak, jest taki w ogóle kolanie. Kantal, jest taki w ogóle, taka osoba Kantal, który też taki deweloper indie, on się oferuje w ogóle małym indykom, że im zrobi za darmo polskie wersje, wiesz, on po prostu tłumaczy za darmo gry. Po prostu. I nie robi tego jajem, wiesz, tylko robi to porządnie. I w ogóle, gdyby oni chcieli, nawet już powiedzmy, że chcieliby totalnie te koszty ograniczyć, to nawet mogliby zrobić to tłumaczenie jajem, a potem dać je do jakiegoś człowieka, żeby to sprawdził. Oczywiście, to nie byłoby tak dobre, jak tłumaczenie zamiany od zera przez człowieka, ale nadal byłoby jakieś, nie? Chociaż, nie? Więc wiesz, szkoda z tym, ale ja wierzę, że wiesz co, zrobił się taki backlash, że ja nie wierzę, że polski deweloper jakby nie robi... To będzie taka afera, że polski deweloper Flying Wild Hawk robi grę i ta gra nie będzie miała polskich napisów, że ja nie wierzę, że oni po prostu...
Nie, to też mi się wydaje, że to jest jakieś takie przeoczenie i... No. Ale ta reakcja jest o tyle potrzebna, że wiesz... teraz już wiedzą. Jakby mogli na przykład go domyślać się i tak dalej, to teraz
fuck
już na
100%
wiedzą, że tak, że chcemy polską wersję. Znaczy, ja generalnie jak mówię, no to nie jest tak, że ja na przykład muszę mieć polską wersję, ale ja na przykład lubię mieć polskie wersje gier. Ja w ogóle jestem fanem dubbingu, jestem fanem lektora i dla mnie kupowanie filmu 4K do pewnego czasu to zawsze było tak, że nawet jak kupowałem tutaj na miejscu, to wszystkie wersje językowe, bo te płyty po prostu były tłuczone na wszystkie rynki i były wszystkie wersje językowe, więc ten polski lektor był. I teraz się znowu od tego odchodzi, bo ten lektor jest. Na każdym streamingu mamy, oczywiście musimy mieć lektora, ale już na płytach tego nie ma, albo na przykład nie wydaje się, no bo to już się nie opłaca i to też jest przykre, nie? Że rynek fizycznych wydań filmów, on przechodzi trochę w tą niszę winyli.
Dla kolekcjonerów. No,
Że tak. I faktycznie te 4K filmy będą takim odpowiednikiem winyla. Nie? Że,
i to ja się boję, że czeka gry wideo niedługo.
Znaczy, no tak, no ja nie jestem wielkim fanem tych game cardów. I tego, że aktywujesz grę i musisz tak ściągnąć z internetu, ale to nie zaczęło tego Nintendo, nie? To się wydarzyło. My się przyzwyczailiśmy do tego na PC-cie. I ja ostatnio sprawdzałem, znaczy nie, że specjalnie, tylko po prostu patrzyłem sobie i mam chyba ze 2000 gier w cyfrze.
No ja też.
Na Steamie, na Gogu, na Epiku. Epic jest w ogóle rewelacyjny, bo rozdaje na stop za darmo gry.
No tak.
Jak masz Prima, to wchodzisz sobie na ten gamingamazon.com tak. i oni też tam
rozdają. I na Goga też dają gry, na Goga też dają klucze.
Tak, i to jest w ogóle najlepsze, no. bo to jest takie rodownictwo, że niezależnie, w przeciwieństwie na przykład do wszystkich usług abonamentowych, jak tak. kończy ci się abonament, to tracisz dostęp do gier, a tu nie. I tak. to jest po prostu dla mnie game changer. No i dzisiaj w ogóle, jak to nagrywamy, no to kolekcja Trine. Rewelacyjnych takich platformówek no, jest dostępna. Może jak się uda mi ten odcinek puścić rano, to jeszcze się załapiecie. Jak nie, no to ja nie wiem, co tam będzie do końca, chociaż plotkuje się, że ostatnią grą, która będzie w Epiku, to ma być Red Dead Redemption 2.
Da, no zobaczymy.
Jako ten...
Ale był taki wyciek, który się bardzo nie sprawdził, więc nie wiem.
Ale to co roku te wycieki tak no właśnie, idą. Ten, znaczy, być może tak, że ten wyciek po prostu... wiesz, oni po prostu wiedzieli, że... Znaczy zobaczyli, że jest ten wyciek i oni po prostu pozmieniali pewne rzeczy. I no oni tak doszli do wniosku, że słuchajcie, no mieliśmy dać waszą grę teraz, ale nie martwcie się po prostu tydzień po tym. I zamieniamy miejscami, nie?
Żeby byle byli, że nie mieli racji, nie?
Tak, tak. No bo... Albo zrobili, wiesz, to, co podobno Valve robił. Czyli wypuścili leaki i były różne listy. I oni już wiedzą, kto wypuścił. No nie, jaką listę, w jakiej kolejności. Aha. Trine Collection na trzecim miejscu, no to nie wiem.
Tego blokujemy. Ten do nich, tak.
Tak.
Ten do nich.
No, stara metoda. No, dokładnie. No,
dobra, trzeba kończyć.
Trzeba kończyć, ale wiesz co, ja bym chciał jedną rzecz. No, bo w co ostatnio graliśmy, to będzie taki ostatnia rzecz, bo jest gra, o której wydaje mi się, że już nie będę miał okazji porozmawiać, ale nie wiem, czy ty w nią grałeś, to jest Death Howl.
Nie, w ogóle
To jest gra, która po prostu wydaje mi się, ale nie wiem, bo
a wiem, znaczy, co to jest za gra, teraz ją kojarzę. To jest taka...
To jest gra, która graficznie wygląda, jakby powstała na Amidze, bo ma taką prostą grafikę. Znaczy prostą, ona nie jest prosta, tylko ona jest stylizowana, taka pixelartowa, brunatne kolory, raczej takie kolory właśnie brązy, czerwienie, ciemna zieleń, jakieś żółcie i to takie bardziej jesienne kolory. O,
to w ogóle wydaje 11-bit.
Wydaje 11-bit, ale deweloper nie jest z Polski, to jest chyba The Outer Zone. Nie wiem, skąd chłopaki i dziewczyny pochodzą. Jeśli tam są dziewczyny.
Zaraz sprawdzimy.
Ale to jest gra...
Kopenhaga, Dania.
Tak. To jest gra, w której wcielamy się... Znaczy w ogóle ona się... dzieje w jakieś 6000 lat przed naszą erą, jakieś takie jakieś mity, jakieś duchy, jakieś takie pogańskie wierzenia w to, że dusza gdzieś tam może wejść w zwierzę i my wcielamy się chyba w matkę, która...
Animalistyczna jakaś, tak? Taka tak, animalistyczna.
Która udaje się w podróż, żeby właśnie odnaleźć chyba swojego syna, który jest... który jakby jest pod postacią takiego jelonka. No, ja nie będę tutaj za bardzo fabularnie wchodził, bo to akurat jest najmniej istotne, bo powiem ci tak, że ja nawet bym o tej fabule tyle nie wiedział, gdybym po prostu tej gry drugi raz nie zaczął, bo miałem tak, że miałem pierwsze wejście do gry.
Ona jest w pasie chyba, nie?
Ona jest w pasie, ona jest na game. Ona jest na Steamie. To jest indyk, więc to jest gra tania. Ona kosztuje, no ja mówię w tych cenach tutejszych, czyli 20 euro. Zaraz nie wiem, czy to jest cena wypolerowana, ale domyślam się, że może być. I to jest gra, gdzie przede wszystkim tak naprawdę my eksplorujemy właśnie te krainy, tam jest kilka rodzajów tych krain i my po tym takim onirycznym świecie takiej magii poruszamy się i walczymy z duchami. I te duchy są reprezentowane przez różne zwierzęta i różne jakieś demony. I generalnie to, co właśnie jeszcze raz powiem, co mi się najbardziej podoba, to jest właśnie ta mechanika walki, bo to jest przede wszystkim karcianka, a po drugie to jest gra taktyczna, bo kiedy my chodzimy po takim otwartej mapie, bo to podzielone jest na kilka krain, te krainy są podzielone na mniejsze zony i w zonie mamy zaznaczone trochę jak w RPG-u, nie? Tam miejsca potyczek i to są potyczki ze zwykłymi duchami albo też ze straszniejszymi, bardziej takimi elitarnymi. I my w tej grze po prostu walcząc z tymi duchami, zdobywamy materiały, żeby tworzyć karty. Zresztą to jest bardzo rozbudowany system, tam jest i ten crafting tych kart i są totemy, które używamy, jeśli chodzi o naszą postać, są jakieś takie dodatkowe umiejętności, ale generalnie chodzi o to, że tworzymy talię od między 15 a 20 kart i na mapie takiej taktycznej, bardzo prostej siatce, no my się poruszamy i zagrywamy te karty. No nie mamy kilka punktów energii, które możemy poświęcić na ruch lub na zagranie kart. Karty mają koszty. Karty są różnych rodzajów, różnych deków. Są karty podstawowe, ale są karty jakby przypisane krainom. I ze względu na to, jak my gramy, jakie mamy preferencje, tak możemy sobie te deki modyfikować, pewne buildy stosować. I muszę przyznać, że ja już w tej grze mam circa about jakieś 15-16 godzin. Wow. I ja, ja może nie jestem takim optymalnym graczem, tak? Bo odkryłem takich krain odkryłem 3, ale takich pomniejszych części tych krain to chyba z 5 czy 6. Ale wróciłem właśnie, żeby dokończyć taką jedną jednego z tych diomów. No i tam jest już poteczka z takim potężnym bossem, który być może jakbyś przeglądał zdjęcia, to zobaczysz, że jest taki boss, który wygląda jak wielka kurka. Grzyb. Mm-hmm. Okay. Taka położona. Okay. I generalnie ta walka, już ja już nad nią tak siedzę z dobrą godzinę, siedziałem przed nagraniem jeszcze. I muszę przyznać, że nawet jak przegrywam, za każdym razem po prostu dla mnie to jest satysfakcjonujące, bo to jest coś, co nie wiem, jak widziałem na przykład, jak Defan grał w Knights in Tight Spaces, nie? Że to optymalizacja te ruchów i tak dalej. Ja oczywiście nadal popełniam błędy, bo gdzieś się zagapię, czegoś nie wykorzystam, bo tu jest mnóstwo rzeczy. Pomiędzy jest synergia kart, no bo karty po zagraniu mogą mieć dodatkowe zdolności, nie wiem, to, które są na karcie, tak, że na przykład, nie wiem, zadają obrażenia, ale jednocześnie na przykład mogą powodować to, że musisz odrzucić jakąś kartę, a karty mają niektóre dodatkową opcję, że jeśli są odrzucane, poświęcane, to aktywuje się kolejna jakaś zdolność, czy jakiś czas, nie wiem, może dobieramy kolejną kartę, może, nie wiem, zwiększa nam się obrona, więc ta kombinacja tych kart jest bardzo istotna, więc nie ma mowy, żebyś sobie po prostu te karty, które ci się podobają, tak sobie po prostu wrzucił do taka i próbował grać. Musisz pomyśleć, szczególnie właśnie na tych potyczkach z bossami, nad tym, jak tą walkę zaplanować. I to jest mega miodne. Ja się bawię świetnie. Wiesz, ta eksploracja, jak mówię, ona jest dosyć prosta, bo to jest tak, że wchodzisz do takiej krainy, ona ma kilka ścieżek, i na tej ścieżce masz takie punkciki, no nie? I czerwony punkcik, czyli taki mały rąbik oznacza, że tam po prostu to będzie jakaś taka zwykła potyczka, a taki większy, jakby taki dwa razy, trzy razy większy rąbik oznacza, że tam już będą elitarni przeciwnicy. I przeważnie, i tam dochodzi jeszcze element souls-like'owy, czyli coś jak ogniska, nie? Kiedy my dochodzimy do kiedy przyjdziemy kilka właśnie takich potyczek, możemy dojść do miejsca, w którym będą takie cztery głazy i to jest takie miejsce kultu i my tam możemy te punkty, które my zdobywałem podczas walki przemienić na łzy, a łzy są nam potrzebne do tego, żeby właśnie rozwijać naszą postać i tak dalej. No to jakby taki element punktów, nie wiem, no punktów umiejętności, nie? Które zdobywamy. Wiesz, tutaj nie levelujesz na zasadzie takiej, że zdobywasz punkty doświadczenia i te punkty doświadczenia się przekładają na to, że jak zdobędziesz, nie wiem, 1000 punktów doświadczenia, to dostaniesz później tam punkty, które możesz sobie rozdysponować. Nie ma czegoś takiego, ale jest pewien system właśnie taki, że zdobywasz jakieś punkty, które później możesz konwertować na te inne rzeczy. No jest ten crafting, nie? Czyli zbierasz nasze jakieś grzybki, gałązki, jakieś różne rzeczy, które porzucają właśnie te ci pokonani przeciwnicy. Czasami znajdujesz jakieś ukryte przedmioty w skałach, bo są też znajdźki, są jaskinie, które czasami wejście nie jest wyraźne, ale kiedy nie wiem, zaczniesz gdzieś tam klikać, zmieniać się kursor i widzisz, że ten, więc no, dla mnie to jest gra z typu takich, jak to powiedzieć, że jest taki typ gier, no nie? Że nie zależy ci, żeby na niej przejść, że ona ma jakąś swoją fabułę, ona ma swój jakiś cel, ale dla mnie jakby tempo, do którego celu jest drugorzędne. Dla mnie najprzyjemniejsze właśnie to, że ja cały czas walczę z tymi przeciwnikami, znaczy, że mi ta walka sprawia przyjemność, że ten element karciany jest bardzo dobry, że to jest coś, co moim zdaniem w grach jest bardzo trudno zrobić. Ja grałem wiele cyfrowych karcianek i naprawdę niewiele jest takich hitów, jak na przykład, nie wiem, Slay the Spire, jak Monster Train, które gdzieś wychodzą z jakiegoś takiego wspólnego założenia, wiesz, takich klasycznych, jakby stereotypowych, nie wiem, elementów, które powinny mieć karcianka, ale rozbudowałem o jakiś taki dla siebie wyjątkowy, znaczy, że muszą się czymś wyróżniać, wiesz o co chodzi, że bardzo trudno jest zrobić taką karciankę, która by nie wyglądała jak kolejna, nie wiem, kopia Magica, czy nie wiem, no bo na przykład Hearthstone, no to jest w jakimś stopniu wariacja, ona oczywiście przez lata ona się rozbudowała i tak dalej, ale ja zawsze miałem takie wrażenie, że to zaczynało od takiej mega uproszczonej wersji Magica. Oczywiście mogę mówić tutaj rzeczy absurdalnie niezgadzające się z prawdą, nie? Ale to było takie wrażenie, które miałem, nie? Bo są pewne takie elementy, nawet jak karty wyglądają, jest pewien schemat budowy karty, layoutu karty, który jest uniwersalny. Czyli masz w rogu koszt, masz informacje na karcie, na środku, co ta karta robi, ale masz jeszcze opis obrazek. Tak, i masz jeszcze obrazek, no nie, który jakby stanowi tą grafikę tej karty, który na przykład dla kolekcjonerów jest istotny, bo karty ładnie wyglądają, nie? No bo wiesz, dla kogoś to po prostu gra mechanicznie, to w pewnym momencie to przestaje mieć znaczenie. To jest tylko coś, co pozwala bardzo szybko identyfikować kartę, nie? Bo literki mogą być trudne do przeczytania, nie? Na przykład, ale jak widzisz obrazek, to jest, no, znaczy to jest pomoc taka wizualna. I dla mnie Death Howl to jest coś wyjątkowego, czego się nie spodziewałem. Ja chyba gdzieś wiedziałem, że ta gra wychodzi, ale ona nie była na moim radarze. I później właśnie patrzę jakieś takie informacje, że o, już jest ta gra dostępna na początku grudnia. Premiera, mówię, no nie, no muszę sprawdzić, nie? Ja każdą karciankę przynajmniej muszę zobaczyć jakąś recenzję i tak. I tu naprawdę wrażenie, jakie ta gra robi, jest takie, że po prostu można było pomyśleć, że ta gra mogłaby pójść na Amidze. I to nie jest przytyk. To jest po prostu bardzo, bardzo ciekawy taki wybór artystyczny i ja ją bardzo, bardzo polecam. I no, szkoda, że nie grałeś w tym sensie, ale no, wydaje mi się, że to jest gra, która zdecydowanie mogłaby Defanowi przypaść do
tak,
gustu.
Ja więc ją polecałem Defanowi. Polecam
tak, ja muszę mu powiedzieć, znaczy ja muszę się do niego dowiedzieć, czy on, jak już zacznie grać, jakim deckiem, jak sobie zoptymalizuje, bo jeszcze chyba gdzieś wspominałem, że zszokował mnie tym, jak Tainted Grail, ten The Conquest, wymaksował, że on to stalakował, że on tam po prostu zrobił wszystko. Ja w Tainted Grail Conquest bardzo dużo grałem, ale mi tych takich runów, no nie, bo to jest tak, że wiesz, to jest bardziej rogalikowa gra. Właśnie Death Howl nie jest rogalikowe. To jest właśnie taki Souls-like, nie, że tutaj, kiedy giniesz, to przed walką się odradzasz, ale z tą samą ilością życia. I możesz wrócić na pole walki i tam jest te twoje punkty, te dusze, że się tak wyrażę, są, możesz je odebrać i jeśli wygrasz walkę, to je zyskasz plus te punkty, które zdobędziesz, ale tak naprawdę jeśli chcesz mieć pełne zdrowie, to musisz rzucić do tych punktów, właśnie do tych w cudzysłowie ognisk, no nie? Do tych kamiennych obozów, nie? I to jest tych świętych gajów, one się tak nazywają, nie? I te święte gaje też pozwalają na szybką podróż, bo w momencie, kiedy ty pokonasz duchy, czy starsze duchy, nie, w jakimś tam okolicy, to one, te miejsca, one odznaczają się, ale do momentu, w którym ty nie skorzystasz właśnie z szybkiej podróży i nie zregenerujesz się, no to one pozostają nieaktywne, ale później się regenerują, możesz do nich wrócić jeszcze raz, ale jakby w systemie gry masz sposób na to, żeby je odznaczyć, nie? Że wiesz, że już tam byłeś, tam pokonałeś i tak dalej. Jest naprawdę mnóstwo fajnych rzeczy i ta gra jest większa niż się wydaje. Nie? Ja jestem nie wiem, tam jest kraina nieprzyjaznych równin, kraina zniekształconych otchłani, przeszywających wiatrów. I to są te krainy, które ja odkryłem, po których ja tam wiesz, chodziłem i to jest też ciekawe, że gra trochę mobilizuje cię do tego, znaczy więcej niż trochę, żebyś między tymi krainami eksperymentował albo zmieniał deki. Bo karty jakby są przypisane, trochę jak kolory w Magicu i tak dalej, że są przypisane do krain i karty spoza tych krain, jeśli to nie są te nieprzypisane, te proste karty, kosztują cię o jeden punkt więcej, kiedy je używasz. Więc no naprawdę jest mnóstwo kombinacji i to jest mała gra, która ma takie serducho i zastanawiam się właśnie na jakiej zasadzie 11BC dobierają, wiesz, gry, które wydają, że czy jest jakiś scout, który po prostu potrafi właśnie wyciągnąć takie gry, które coś w sobie takiego mają i nie będą po prostu jakimś takim, wiesz, kopią kopii, bo tak mówię, jak sobie tylko spojrzysz czy na Steama, czy na jakieś, ile gier karcianych wchodzi, jakichś deck builderów, to wiesz, to czasami na przykład, nie wiem, oczy by kupiłeś, ja już parę razy się naciąłem, że zagrałem w jakąś grę, która bardzo mi się podobała, ale później, znaczy wizualnie miała bardzo taką, ale później właśnie ta mechanika nie dowoziła. A tu jest coś, co ja bardzo lubię, czyli to wymieszanie gry taktycznej, kiedy ty musisz myśleć, gdzie się ustawisz, tak, żeby nie nadziać się później na kontratak przeciwnika, czy żeby ten potwór nie dopadł się w następnej, bo tam jest mnóstwo rzeczy, które wpływają w walce na to, jak ty się będziesz zachowywał. No, to jest oczywiste, no, ale żeby już tak bardziej nie zapętlać się, powiem tak, że zdecydowanie Death Howl to jest takie moje odkrycie na koniec roku. Taki mniejszy, taki indyczek, który fajnie mi domyka ten 2025 rok pod tym względem, że już się myślałem, że już niczego się nie będę spodziewał, wiesz, jakby nic już nie odkryję, bo to jest tak, że zawsze jak podchodzimy do podsumowania roku, ja staram się mówić, że rok jest jednak od 1 stycznia do 31 grudnia. I czasami jest tak, że jak robimy to podsumowanie, jak będzie ta ankieta, bo też muszę przypomnieć, ale to już na koniec, to zawsze jest istotne, żeby pamiętać, że w grudniu też wychodzą gry, które mogą się znaleźć. Tak, tak.
Routine. W ogóle nie wiem, czy kojarzysz routine, stary. Obczaj sobie routine.
Znaczy coś mi chyba stary polecał, że to jest... No. Ona jest chyba w Game Passie, ale ja nie mam Game Passa teraz, więc...
Okay.
A ty grasz ten routine? To
trochę grałem, to jest horror, gra trochę w klimacie, tak. Taki horror kasetowy futuryzm, wiesz, bardzo ładna grafika, Unreal Engine 5. Ta gra w ogóle powstawała 13 lat, miała w ogóle strasznie skomplikowany proces produkcji. W końcu wyszła. Ma klimat trochę Alien Isolation. Genialny, taki wizualny, taki, wiesz, taki retrofuturyzm kasetowy. Jest fenomenalny. Zobacz sobie po prostu filmiki, jak ta gra wygląda. Mm-hmm. Gdzieś w bazie na Księżycu.
O, no. Czyli takie moje ulubione klimaty.
No, spodoba ci się. Nie jest droga.
Mm-hmm. To na koniec, tak jak już wspomniałem, chciałem wszystkich słuchaczy zaprosić do wzięcia udziału w ankiecie. To jest coroczna ankieta najplebiscyt gry roku według słuchaczy Fantasmagierii. Ankieta, no jeśli ktoś już w tamtym roku brał udział, więc to jest dokładnie ten sam schemat. Będą polecajki roku, znaczy co ja mówię polecajki roku? Będą gry roku, przepraszam, już mi się tak język trochę plącze, że będą gry roku i zawsze co mi się bardzo podoba, to jest to, że to nie będzie, to będzie po prostu, każdy musi wpisać swój tytuł, czy tam kilka tytułów. Nie będzie, nie będzie pól wyboru, nie będzie ten. To zauważyłem, wpływa na to, że zawsze gdzieś na tym ostatnim miejscu ktoś wrzuci jakiś taki tytuł, być może właśnie jak Death Howl, albo coś innego takiego, co nie jest tym Silksongiem, co nie jest tym Clair Obscur 33, bo jeśli masz do wyboru tak, że musisz wybrać tą jedną grę roku, to bardzo często te pięć tytułów, tak jak było na Games Awards, nie, to one zawsze w tym będą, w tej czołówce i z nich się wybierają. A kiedy tworzy się właśnie ta lista najpodcastu, no nie według słuchaczy, to jest taki top 30, plus jeszcze właśnie jakieś takie, jak to się mówi, honorable mentions, tak? Czyli takie tytuły, które zwróciły uwagę, że ktoś po prostu, wiesz, ja pierwsze słyszę, ale ktoś po prostu postanowił je wpisać na listę, ja wtedy sobie sprawdzam. Rozmówcy też okazuje się, być może znają jakiś taki tytuł, który tam się pojawi i czasami jakby ta dyskusja na temat tych gier z dolnej części tej listy jest ciekawsza niż na tym topie, bo grach, które będą w topie, już wszystko właściwie w tym roku, co można było powiedzieć, to powiedziano, więc zapraszam, linki będą na wszystkich grupach, na Fantasmagierii, na Twitterze, na Facebooku, no wszędzie. Więc ja oczywiście ciebie też, drogi Łukaszu, zapraszam do wzięcia udziału w ankiecie i być może właśnie jak będziesz miał ochotę i będziemy robić takie podsumowanie tej ankiety, to i znajdziesz czas, to możemy to wspólnie te perełki omówić. Więc...
My też mamy ankietę dla słuchaczy, także zajrzyjcie na nasze socjale i polecam też. Ja też wypełnię twoją, jak tylko dostanę linka.
No. To jest najlepsze, że wiesz, że w ogóle tych podsumowań roku teraz bardzo dużo jest i to jest tak, że ja wiem, że słuchacze mogą być zmęczeni, dlatego ja mówię tak, że opadnie kurz ze wszystkich podsumowań i dopiero wtedy będzie podsumowanie roku według Fantasmagierii, bo to gdzieś wypada na jakiś drugi, trzeci tydzień stycznia, więc będzie czas, żeby zagłosować, ale nie odkładajcie tego na ostatnią chwilę. Ja z organizacyjnej rzeczy to już wszystko kończę. Dziękuję ci serdecznie, Łukaszu, że w ten przedsylwestrowy wieczór mieliśmy okazję tutaj jeszcze jakby dorzucić kilka takich refleksji na temat właśnie tego mijającego roku.
Bardzo mi miło. Dziękuję bardzo i wszystkim też życzę słuchaczom Fantasmagierii, żeby ten rok przyszły był klasycznie lepszy od poprzedniego. Oby był. Miejmy taką nadzieję. No.
Dokładnie. I fajnych rzeczy do oglądania. W ogóle najlepsze jest to, a to już tak absolutnie... Ostatnie słowo. Dobra. Moje odkrycie roku serialowe. No. Być może jestem nieoryginalny. Twoi przyjaciele i znajomi, nie wiem, czy widziałeś żonę.
A wiem, oglądałem. Fajny serial. Dobry.
Dokładnie.
A moje ja to Task.
Tak, ja go oglądałem po tym, jak mówię, no muszę zobaczyć, o co chodzi z tym memem. Z Johnem Hammem na dyskotece i z tą muzyką Kato, Turn of the Lights, nie? I ta muzyka jest zupełnie inna w filmie, w tej scenie. Ale film jest, seria jest naprawdę świetny i warto polecenia. Więc
dobry jest.
Bardzo ci jeszcze raz dziękuję, Łukaszu. Pamiętajcie, żeby wychodzić na stronę Fantasmagierii, na grupę Fantasmagierii, na wszystkie socjale, żeby słuchać podcastów, słuchać
M-Kwadrat podcastu. Lajkować, subskrybować i komentować.
Dokładnie. Wspierać się w każdy taki możliwy sposób. No i co? I słyszymy się. Już następny odcinek będzie...
W przyszłym roku.
Po nowym roku, tak. No, do siego roku.
Pa, pa. Do siego.